Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania tego odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast ma misję polegającą na popularyzacji wysokojakościowej wiedzy o kinie. Misja tego podcastu jest wypełniana dzięki patronkom i patronom Spoilermastera w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam na profil patronite.pl/Spoilermaster. Tam dowiecie się więcej o tym, jak możecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, która w całości rozgrywa się po godzinach, a także jakie bonusy wsparcia oczekują dla tych, którzy się na to zdecydują. To, że ten odcinek i wszystkie pozostałe są w darmowym, szerokim dostępie, jest zasługą patronek i patronów Spoilermastera. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. To znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies oraz Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, to już 5. sezon Spoilermastera i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Classic. W tym cyklu przybliżam Wam klasykę kina i opowiadam o tym, jak powstały jedne z najsłynniejszych dzieł czegoś, co kiedyś nazywało się srebrnym ekranem. W zeszłym roku nagrałem dwa dłuższe odcinki, które w sumie trwały ponad 3 godziny o Ojcu Chrzestnym, o pierwszej części The Godfather i o części drugiej The Godfather Part 2. Te dwa filmy w reżyserii Francisa Forda Coppoli z lat 1972-74 to już hollywoodzka legenda. Dla tych z Was, którzy chcą wysłuchać tamtych części tej opowieści, serdecznie zapraszam i odsyłam Was do tych właśnie odcinków. Dobrze jest mieć te dwa odcinki przesłuchane w momencie, w którym zasiadacie do posłuchania tego odcinka, albowiem dzisiaj dokończę tę opowieść. To znaczy opowiem o trzeciej części Ojca Chrzestnego, The Godfather Part 3. To jest film Francisa Forda Coppoli z roku 1990. Innymi słowy, dzisiaj domykam opowieść, której częścią był także odcinek o filmie Rozmowa, który Francis Ford Coppola zrealizował pomiędzy dwiema częściami Ojca Chrzestnego. Tak jak mówię, zachęcam do posłuchania tamtych odcinków, bo one przygotowują pewien grunt, a jednocześnie zaznaczam, że jeszcze w tym roku nagram jeszcze jeden odcinek poświęcony Coppoli. To będzie odcinek poświęcony filmowi Czas Apokalipsy. Ponieważ jednak Czas Apokalipsy jest tak potężnym tematem z bardzo wielu powodów, także ze względu na niesłychanie trudną i burzliwą realizację tego filmu, postanowiłem, że jeszcze potrzebuję chwilki czasu, żeby o tym filmie opowiedzieć, ale koniec końców mam nadzieję, że tych w sumie 5 odcinków stworzy pewną sagę, to znaczy sagę, cykl poświęcony właśnie karierze Francisa Forda Coppoli. Innymi słowy, w tym odcinku chciałbym przeprowadzić pewien, czy zbudować pewien most pomiędzy latami 70., do których przynależy właśnie Ojciec Chrzestny, Ojciec Chrzestny 2, a także Rozmowa i Czas Apokalipsy, o którym nagram oddzielny segment, a latami 90., to znaczy chciałbym pokazać, jak układała się kariera Francisa Forda Coppoli pomiędzy drugim Ojcem Chrzestnym a trzecim Ojcem Chrzestnym. Jest to bardzo istotne, dlatego że nie będzie żadnej przesady w stwierdzeniu, że Francis Ford Coppola, który stawał na planie Ojca Chrzestnego Trójki, nie był już tym samym człowiekiem, nie był już tym samym Coppolą, który stawał za kamerą jedynki. I nie tylko w tym sensie, w jakim każde nasze wcielenie o 18 lat starsze będzie zawsze inne od tego naszego wcielenia wcześniejszego. Wszyscy się zmieniamy, wszyscy jakoś ewoluujemy, ale w bardzo szczególnym sensie. Francis Ford Coppola doświadczył większych wzlotów i większych, bardziej bolesnych upadków w trakcie tych niecałych 20 lat, niż w zasadzie jakikolwiek inny reżyser hollywoodzki. Jest to nieprawdopodobna, niezwykła historia marzyciela, biznesmena, troszkę chwalipięty, na pewno wizjonera, ale także twórcy i producenta, tak upartego, że nieraz na własne życzenie nabijał sobie bardzo bolesne guzy. Kiedy Ojciec Chrzestny 3 miał swoją premierę, Pauline Kael na łamach New Yorkera napisała, że z tego filmu przeziera gigantyczna depresja Coppoli, gigantyczna depresja reżysera. W pewnym sensie miała rację, ale żeby zrozumieć powody tej depresji, osobistej straty, strat finansowych, przede wszystkim bardzo burzliwej historii i prywatnej, i publicznej Coppoli, innymi słowy, aby zrozumieć, kim był Coppola w momencie, kiedy krzyczał po raz pierwszy akcja na planie Ojca Chrzestnego 3, musimy się cofnąć w czasie i musimy dosyć uważnie prześledzić to, co z Coppolą działo się w latach 80. Stąd też bardzo szczególna struktura dzisiejszego odcinka, który od razu powiem, będzie dosyć długi, na pewno dłuższy niż zwyczajowe godzinne odcinki Spoilermastera. Mianowicie pierwsza połowa odcinka będzie poświęcona Coppoli pomiędzy rokiem 1979 de facto, bo tak jak mówię, zostawiam jeszcze ten puzzle w postaci czasu apokalipsy na inną opowieść, a rokiem 1990. W połowie odcinka, kiedy już opowiem wam tę historię, zacznę właściwą opowieść o samym Ojcu Chrzestnym 3, ale wtedy zrozumiecie już w pełni, że opowieść ta nie byłaby kompletna bez zrozumienia przygód Coppoli w latach 80. Innymi słowy, tak jak Ojciec Chrzestny jest sagą, tak i ten odcinek będzie sagą, ale nie Michaela Corleone, tylko Francisa Forda Coppoli. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka korzystałem z licznych materiałów dodatkowych. Przede wszystkim chcę wymienić dwie książki, które się okazały bardzo pomocne. Pierwsza to książka Petera Kaujego pod tytułem Coppola, która jest taką całościową biografią Coppoli, a druga to znakomita, podkreślam, znakomita książka, jeżeli ktoś interesuje się historią biznesową Hollywoodu, książka Johna Lewisa pod tytułem Whom God Wishes to Destroy, czyli Kogo Bogowie Pragną Zniszczyć, Francis Coppola and the New Hollywood. To jest książka wydana w roku 1995. Korzystałem także z tomu wywiadów z Coppolą, to jest tom pod redakcją Gina Phillipsa i Rodneya Hilla, a także z bardzo ciekawej i bardzo oryginalnej monografii wydanej w roku 2014. Tę książkę napisał Jeff Manny. Jest to książka o skromnym tytule Francis Ford Coppola z cyklu Contemporary Film Directors, ale jest to książka niezwykła, która właściwie analizuje całą filozofię biznesową, można powiedzieć, Coppoli na przestrzeni lat. Manny traktuje wszystkie filmy Coppoli jako ciągłą medytację na temat relacji pomiędzy jednostką a szeroko pojętą firmą. Dzisiaj porozmawiamy, opowiem wam dużo o pewnej szczególnej firmie, którą założył Coppola. Dla Jeffa Manny wszystkie filmy Coppoli w jakimś sensie są o tym właśnie, jak jednostka próbuje albo firmą zarządzać, albo orientuje się, że sama jest zarządzana przez firmę. Na przykład Ojciec Chrzestny jest filmem, w którym tą firmą jest mafia. Rozmowa jest filmem, w którym firmę prowadzi Harry Cole, ale także pracuje dla większej korporacji i tak dalej. Takie pomysły zawarł w swojej książce Jeff Manny. Ja korzystałem jeszcze, i to też ważny tytuł, z książki Harlana Lebo pod tytułem The Godfather Legacy. Tą książkę znają już wszyscy, którzy słuchali poprzednie dwa odcinki Spoilermastera. Zanim opowiem właściwą historię, jeszcze jeden ważny szczegół. Otóż coś się wydarzyło pomiędzy nagraniem pierwszego odcinka o Ojcu Chrzestnym, a obecnym nagraniem, które już rozgrywa się w styczniu 2023 roku. Otóż książka na temat powstawania Ojca Chrzestnego, czyli książka Marka Seala pod tytułem Zabierz broń, zostaw cannoli. Oczywiście się pomyliłem, pod tytułem Zostaw broń, zabierz cannoli. Wyszła po polsku. Tak jak wam mówiłem jeszcze w odcinku tym pierwszym, o Ojcu Chrzestnym, tam wtedy mówiłem, że książka wyszła w Stanach i korzystałem z tego wydania amerykańskiego. W międzyczasie została przetłumaczona, wydana, jest już na polskim rynku. Wydawnictwo Marginesy ją wydało, więc jeżeli chcecie wczytać się w bardzo szczegółową historię powstania pierwszego Ojca Chrzestnego, ta książka już jest w Polsce. Jeszcze jedna zabawna rzecz. W międzyczasie na Netflixa trafiły wszystkie części Ojca Chrzestnego, włącznie z częścią trzecią, przy czym część trzecia jest w wersji reżyserskiej z roku 2020 pod tytułem The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Także na Netflixie obecnie nie zobaczycie oryginalnej wersji, która wchodziła do kin w 90 roku. Zobaczycie dosyć znacząco przemontowaną wersję nowszą. Oczywiście jest to wersja ekwiwalentna, ale chciałem zaznaczyć, że te filmy są obecnie dostępne w streamingu. Także to jest taka druga zmiana, która się wydarzyła i jednocześnie na horyzoncie, wcześniej on już oczywiście istniał, tylko ja o nim nie wiedziałem, pojawił się serial wytwórni telewizji streamingu Paramount Plus, który nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Myślę, że pewnie niedługo będzie. Serial nazywa się The Offer i ten serial to jest 10-częściowa historia powstania Ojca Chrzestnego, ale to nie jest dokument, tylko to jest film fabularny, w którym aktorzy wcielają się w te kluczowe osoby dramatu, o których wy wiecie bardzo dobrze, między innymi oczywiście z mojego odcinka, a zatem mamy aktorów, którzy wcierają się w Roberta Evansa, w Ala Radiego, w samego Coppolę oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Ten serial jeszcze nie jest u nas legalnie dostępny, ale udało mi się dotrzeć do amerykańskiego DVD, bo w Stanach ten serial już wyszedł. Można na Amazonie amerykańskim ewentualnie sobie kupić. Od razu mówię, nie bardzo polecam, bo polecam tylko takim hardkorowym fanom Ojca Chrzestnego, ale nie będę się teraz nad tym rozwodził, powiem tyle, że 10-godzinna adaptacja głównie wspomnień Ala Radiego ma tę wadę, że Al Radi jest w tej wersji absolutnym superbohaterem tej opowieści. To znaczy, tam na początku jest napis, że oparto na wspomnieniach Ala Radiego. Pamiętacie go jako producenta Ojca Chrzestnego jedynki. No i cóż, no, ogląda się to i myśli, w każdym odcinku jest jedna scena, w której Al Radi podejmuje genialną decyzję, która ocala cały film. Jest to takie wyraźnie skrzywione właśnie pod tym względem, to znaczy widać, że ktoś bardzo uważnie i z dużą nabożnością słuchał wspomnień Radiego i ocala jego pamięć, no już w sposób najlepszy z możliwych. Więc powiedziałbym tak, że w całym serialu Al Radi myli się najrzadziej. Swoją drogą scenariusz do serialu pisał między innymi Michael Tolkien, czyli autor słynnej powieści Gracz, która potem stała się podstawą filmu Altmana, więc jest to solidne nazwisko scenariuszowe, ale tak jak mówię, o ile fajnie jest to zobaczyć i zobaczyć, jak też przede wszystkim aktorzy współcześni wcielają się w te postaci dramatu, które znamy od Charlie'ego Bludorna po Francisa Forda Coppola, o tyle całość jest troszkę rozciągnięta. Wydało mi się, że te 10 odcinków, 10 godzin to naprawdę jest trochę za dużo, żeby opowiedzieć tą konkretną historię. A poza tym, no cóż, czy nie lepiej zobaczyć ponownie Ojca Chrzestnego? Tak troszkę mi się wydaje, że historię Ojca Chrzestnego można poznać w krótszym czasie. Na przykład słuchając Spoilermastera. No dobrze, to w takim razie odesławszy was już do książki Marka Seala, odesławszy was już do serialu The Offer, jeżeli macie ochotę, i także na Netflixa, jeżeli chcecie sobie te filmy okresowo przypominać, przejdźmy do opowieści o Francisie Fordzie Coppoli pomiędzy rokiem 1979 a rokiem 1990. A później przejdziemy do omówienia samego Ojca Chrzestnego III. Zapewniam was, jest to jedna i ta sama historia. Zaczynamy 9 kwietnia roku 1979. To właśnie tego wieczoru Hollywood świętowało, jak zawsze, swoją najważniejszą galę wręczenia nagród, czyli galę oscarową. Francis Ford Coppola tego wieczora został poproszony o wręczenie prestiżowej nagrody dla najlepszego reżysera. Francis Ford Coppola, co ciekawe, dwa dni wcześniej, zaledwie 7 kwietnia roku 79, ukończył 40 lat, a zatem był świeżo upieczonym 40-latkiem i w pewnym sensie królem Hollywoodu, na pewno najsłynniejszym reżyserem tego momentu, z największymi i najświeższymi sukcesami pod pachą. To przecież on kilka lat wcześniej odbierał Oscary odpowiednio za Ojca Chrzestnego i za Ojca Chrzestnego II. To jego rozmowa była nominowana do Oscara w tym samym roku co Ojciec Chrzestny i jego rozmowa otrzymała Złotą Palmę w Cannes. To produkowany przez niego film George'a Lucasa American Graffiti okazał się ogromnym sukcesem i oczywiście to jego scenariusz do filmu Patton dekadę wcześniej otrzymał statuetkę za najlepszy scenariusz, no i sam Patton otrzymał nagrodę za najlepszy film. A zatem, kiedy Francis Ford Coppola wchodził na tę scenę oscarową, aby odczytać oscarowy werdykt i towarzyszyła mu Ellie McGraw, czyli już wówczas była dziewczyna jego znienawidzonego na tym etapie producenta Roberta Evansa, można by pomyśleć, że Francis Coppola mógł stanąć przed tą hollywoodzką publicznością, uśmiechnąć się i powiedzieć, no, ja już zrobiłem, co miałem do zrobienia, tak? Przyćmiłem wszystkie inne filmy gangsterskie, Ojciec Chrzestny zarobił setki milionów dolarów, mam kilka Oscarów pod pachą, obecnie będę już tylko, jak to się mawia, enjoy the show. Ale wydarzyło się coś zupełnie innego. Zanim Francis Ford Coppola odczytał nazwisko zwycięzcy tego wieczoru, a był nim Michael Cimino, który nakręcił film pod tytułem Łowca Jeleni, poniekąd rodak Włocho-Amerykanina Coppoli. Zresztą Coppola powiedział wtedy na scenie Paisan, czyli mój rodak. Otóż zanim koperta została otwarta, Coppola troszkę odszedł od scenariusza. Wszystkie linijki, wszystkie kwestie na nocach oscarowych zawsze są napisane. Wiadomo co. Oczywiście prowadzący mają przed oczami tekst i po prostu idą za tym tekstem. Ali McGraw bardzo profesjonalnie odczytała swoją część o tym, czym jest sztuka reżyserii, ale nagle na jej twarzy pojawiło się zaskoczenie, bo Francis Coppola zaczął mówić o czymś zupełnie innym. Zaczął mówić o czymś, czego w scenariuszu zdecydowanie nie było. Możecie włączyć sobie ten fragment, jest na YouTubie i widać ogromne zaskoczenie na twarzy Ali McGraw, która troszkę czeka na zasadzie, no Francis, kiedy skończysz, kiedy wrócimy do tego, co mamy tu napisane. Ale warto wsłuchać się także w słowa samego Coppoli, bo rzeczywiście Coppola, patrząc na swoją hollywoodzką społeczność i już mając w ręku kolejnego Oscara, żeby namaścić kolejnego mistrza, postanowił tej społeczności coś ważnego i coś, nomen omen, od serca powiedzieć. I co powiedział? Powiedział, że jesteśmy na progu rewolucji technologicznej. Jesteśmy na progu rewolucji informacyjnej. Powiedział, że filmy lat 80., przypominam, rzecz dzieje się w roku 79, a zatem u progu nowej dekady, otóż, że filmy lat 80. będą takie, że sprawią, że poczujemy się tak, jakbyśmy nie widzieli jeszcze żadnego filmu do tej pory. Będzie to zupełnie nowe kino, będzie to zupełnie nowa technologia. Coppola zaczął mówić coś o satelitach, o technikach elektronicznych. Innymi słowy, zaczął wieszczyć wielką zmianę. Twierdził, że coś za chwilę zmieni się tak bardzo, że nie rozpoznamy kina, że kino zmieni się na naszych oczach całkowicie. Ali McGraw i jej zdziwione spojrzenie, myślę, jest dokładnie odpowiednim obrazem, ponieważ z takim samym zdziwieniem i mieszaniną zażenowania, zaciekawienia, ale jednak także sceptycyzmu, te słowa przyjęło samo Hollywood. Chciałoby się powiedzieć: Francis, o czym ty mówisz? Osiągnąłeś sukces, uspokój się, tak? Chcemy po prostu tworzyć kolejne filmy, nasz biznes działa dobrze, Hollywood ma się świetnie. Dlaczego mówisz, że za chwilkę będziemy się musieli uczyć wszystkiego na nowo? Dlaczego mówisz, że przychodzi jakaś nowa epoka? Dodam, że w tym samym czasie Hollywood oczekiwało na to, kiedy Coppola pokaże swój film o wojnie w Wietnamie, czyli Czas Apokalipsy. Tę historię, tak jak powiedziałem, opowiem wam w oddzielnym odcinku, ale jest dosyć istotne, że Coppola wręcza Oscara Michaelowi Cimino właśnie za wietnamski film Łowca Jeleni, podczas kiedy wszyscy czekają, kiedy w końcu Coppola ukończy swój wietnamski film Czas Apokalipsy, który był bardzo, bardzo trudny w produkcji. Miał ponad 200 dni zdjęciowych i był słynny z tego, że pochłonął ogromne, ogromne miliony dolarów i też no, było dużo nieprzyjemnych wypadków na planie. A zatem można powiedzieć, że jak to się mówi, jeżeli ktoś potrafiłby przeczytać salę, to po angielsku się mówi read the room, czyli jaki jest nastrój w danym momencie w sali, w tej auli oscarowej, no to nastrój można by streścić trochę tak. Francis, przestań gadać głupoty, pokaż nam lepiej, co tam upichciłeś przez te ostatnie kilka lat, bo słyszeliśmy, że kosztowało to bardzo dużo pieniędzy, no i jesteś pewien, że zwróci ci się ten czas apokalipsy? Jesteś pewien, że właśnie nie poniosłeś największej klęski swojej kariery? Może nie pouczaj nas o tym, że za chwilkę wszystko się zmieni i będziemy nadawać filmy przez satelitę zamiast na taśmie filmowej. Taki mniej więcej był nastrój tego momentu i przypomnę, to wszystko dwa dni po 40 urodzinach Francisa Forda Coppoli. Ale gdyby Coppola wtedy chciał bardzo zacytować jakiegoś filmowego klasyka, to mógłby się odwołać do pierwszego filmu dźwiękowego, to znaczy do śpiewaka jazz bandu i mógł powiedzieć: jeszcze nic nie słyszeliście, dlatego że najciekawsze rzeczy zaczęły być publikowane w pierwszych miesiącach następnego roku, a mianowicie w roku 1980. I tutaj jeszcze jeden ważny przypis dotyczący właśnie czasu apokalipsy. Otóż kiedy czas apokalipsy w końcu wszedł na ekrany, co znowu jest częścią większej historii, wszyscy spodziewali się, że film poniesie klęskę jako pewien wybryk artysty, który za dużo zainwestował w swój szalony projekt, ale mimo wszystko, i to było ogromne zaskoczenie, Czas Apokalipsy okazał się filmem bardzo dochodowym. Zarobił duże pieniądze i pokazał, że Coppola potrafi. To bardzo, bardzo istotne. Wbrew, tak jak mówię, wszystkim możliwym oczekiwaniom i wbrew życzeniom także wielu hollywoodzkich obserwatorów. A zatem, pomiędzy galą oscarową kwietnia roku 79, a pierwszymi miesiącami roku 1980, Coppola osiąga kolejny sukces. Kolejny sukces, który tym razem nosi imię czasu apokalipsy, Apocalypse Now. I w tym samym roku Coppola także odnosi sukces jako producent, dlatego że jego firma produkcyjna American Zoetrope firmuje jeden z lepiej przyjętych i także bardzo kasowych filmów roku, familijny klasyk, film pod tytułem Czarny Rumak, The Black Stallion, film Karola Ballarda, przepiękny, do dzisiaj absolutnie zdumiewający film familijny o przyjaźni chłopca i czarnego konia. Wydawałoby się, że dwa bardzo różne filmy, to prawda, ale dwa filmy artystycznie znakomite i co ważne, także kasowe, a w Hollywood to się bardzo, bardzo liczy. No więc dobrze, co takiego dzieje się w roku 1980? Otóż w roku 1980 Francisowi odbija już na całość, jak powiedziałoby wielu jego wrogów. To znaczy zaczyna w wielu wywiadach, także w pismach branżowych, mówić, że Hollywood za chwilkę się skończy, że on rzuci takie wyzwanie studiom filmowym, tym dużym, tak zwanej Wielkiej Szóstce, prawda, od Columbia po Paramount. On rzuci im takie wyzwanie i oni w ogóle są tak już przebrzmiali i nieinteresujący i pozbawiani innowacji, że za kilka lat to w zasadzie nie będzie co zbierać, nie będzie już żadnej Wielkiej Szóstki, nie będzie już tego klasycznego modelu biznesowego hollywoodzkiego, tylko że będzie coś zupełnie, zupełnie innego. Innymi słowy, Coppola zaczyna zachowywać się trochę jak taki Szalony prorok. Wszyscy patrzą, przyglądają się, no dobrze, co następnego zrobi Francis. I 25 marca roku 1980 Francis Ford Coppola kupuje, i staje się to publiczna wiadomość, mianowicie kupuje studio filmowe. Po prostu kupuje studio, hale zdjęciowe, pewną parcelę liczącą sobie ponad 10 akrów ziemi w samym Los Angeles, na rogu Santa Monica Boulevard i Las Palmas Avenue, dosłownie 1,5 mili za posiadłością Paramountu na przykład. To studio nazywa się, w momencie kiedy Coppola kupuje to studio, ono się nazywa Hollywood General Studios. I te hale zdjęciowe, a przypomnę, że bez hal zdjęciowych nie ma kina, no bo mało który film powstaje wyłącznie w plenerach. Potrzebna jest infrastruktura, potrzebne są hale, potrzebne są montażownie, no trzeba mieć bazę. I te hale zdjęciowe stoją tam już od roku 1919, kiedy zbudował je tam przedsiębiorca John Jasper, i wówczas te hale zdjęciowe to były pierwsze hale w całym Hollywoodzie, w którym można było kręcić 24 godziny na dobę. Czyli takie właśnie studia, które pracowały, chciałoby się powiedzieć, non-stop. W roku 1922 swoje krótkometrażówki i filmy kręcił tam m.in. niemy komik Harold Lloyd. W latach 50. kręcono tam serial I Love Lucy, a Coppola postanowił, miał już taki kapitał, że po prostu te studia kupi i że to będzie jego studio. Co tu się dzieje? Czy Francis Ford Coppola postanowił być nowym Louis B. Mayerem, nowym Darylem Zanuckiem, nowym Harrym Conem, czyli nowym mogulem, tak jak nazywali siebie sami ci hollywoodzcy królowie lat 20., 30., 40.? Przecież ten system już dawno się skończył. Przecież w latach 60. wszystkie wytwórnie powysprzedawały swoje studia, stały się bardziej firmami dystrybucyjnymi, które skupywały z rynku produkcje różne takich niezależnych, powiedzmy, operatorów i dystrybuowały je na różne sposoby. Czyżby Coppola postanowił odbudować to stare Hollywood, takie Hollywood, gdzie pod jednym dachem kręcono filmy, zatrudniano stałą ekipę, która była zatrudniona na umowę o pracę, która po prostu pracowała w hollywoodzkiej fabryce? No właśnie, dokładnie, Coppola sobie coś takiego postanowił. Był to ruch zaskakujący. Był to ruch całkowicie wbrew temu, gdzie Hollywood wtedy zmierzało. Przypomnę, że przez całe lata późne 60. i właściwie przez całe lata 70. trwa wielkie wykupywanie hollywoodzkich wytwórni przez ogromne konglomeraty, korporacje, które są także korporacjami medialnymi. Dość powiedzieć, że w pierwszym odcinku Ojcu Chrzestnym mówiłem wam o tym, jak Paramount został zakupiony przez Charlie'ego Bludorna, czyli szefa wielkiej korporacji Gulf and Western, dla której dochody z Paramountu stanowiły co najwyżej 7% przychodów rocznych i nie było to wcale aż tak ważne dla nich, że mieli Paramount. Mieli jednocześnie wydawnictwo Simon & Schuster i mieli kopalnię cynku w New Jersey i mieli wiele, wiele innych biznesów. A zatem do roku 80. Hollywood było już właściwie wykupione przez wielkie korporacje, a już za chwilę Columbia miała kupić Coca-Cola, a już wcześniej United Artists kupiło Transamerica Corporation. To już nie było to Hollywood, gdzie właśnie Louis B. Mayer miałby swoje studio, swoje hale, zatrudniałby ludzi na kontrakcie i tworzył filmy. Ale od czego marzyciel Coppola? On postanowił, że właśnie on, jako wizjoner, to stare Hollywood odbuduje, stworzy swoją własną wytwórnię i, co więcej, wyposaży ją w absolutnie najnowocześniejszy, i tutaj właśnie przychodzi ta rewolucja techniczna, o której on mówił na Oscarach, którą wieszczył na Oscarach, można powiedzieć, że już tak powoli zwiastował, że coś się będzie zmieniało. Otóż, że on tę nową technologię w tym studio zaimplementuje. Jak to studio nazwie Coppola? Oczywiście nazwie je tak samo, jak nazwał wcześniej swoją firmę produkcyjną. I tutaj mały przypominacz. W roku 1969 Francis Ford Coppola założył firmę produkcyjną, nie mylić z studiem filmowym, tylko firmę produkcyjną, o nazwie American Zoetrope. Zoetrope to zabawka optyczna z XIX wieku, jedno z najwcześniejszych wcieleń kina. Taka zabawka, gdzie patrząc w szparkę przesuwającą się przed naszymi oczami, doświadczamy złudzenia ruchu. W 1969 bardzo odważną decyzją Coppoli, który był skłócony z Hollywoodem, był w takiej bardzo dziwnej relacji z Hollywoodem, bardzo odważną decyzją było to, że siedzibą Zoetrop nie było Hollywood, tylko San Francisco. O tym też opowiedziałem, że Coppola postanowił, że swoją bazę operacyjną, swoją siedzibę główną, on umieści w San Francisco, a zatem daleko od Hollywoodu, oczywiście na tym samym wybrzeżu, ale jednak w centrum kontrkultury, bohemy, w centrum hibisowskim. Tam umieścił swoje American Zoetrop. Wówczas pierwsze pieniądze na to, żeby tam tworzyć filmy, dostał od wytwórni Warner Brothers. Tylko że Warner Brothers było tak zawiedzione tym, co zobaczyło, to znaczy tak bardzo nie spodobał im się film THX 1138 George'a Lucasa i tak bardzo nie podobały im się pomysły na dwa totalnie niekomercyjne projekty. Jeden nazywał się Rozmowa, a drugi się nazywał Czas Apokalipsy, że zerwali umowę i Coppola musiał spłacać duży dług. Między innymi dlatego przyjął pracę przy Ojcu Chrzestnym, po prostu, żeby spłacić ten dług wobec Warnerów. Ale firma oczywiście istniała. Firma istniała cały czas. To właśnie jej zawdzięczamy późniejsze amerykańskie graffiti. Jej zawdzięczamy także Czarnego Rumaka. Ale firma to jedno. Pojedziecie sobie na warszawską ulicę Chełmską 19, to zobaczycie budynki wytwórni filmów fabularnych i tam mieści się bardzo dużo różnych firm produkcyjnych, całe dziesiątki. Ale firma to jedno, a hale zdjęciowe i cały osprzęt, cała infrastruktura to drugie. Więc w roku 80 Coppola robi właśnie ten niesamowicie odważny krok i kupuje swoje własne studio, czyli właśnie owo Hollywood General Studio i zadziwia cały Hollywood. Ludzie pukają się w czoło, zastanawiają się, czy on oszalał. Przecież to się nie uda finansowo. Nikogo nie stać na to, żeby mieć swoje własne studio i jeszcze zatrudniać ludzi, aktorów, kostiumografów, scenografów na etaty, to znaczy właśnie na stałe kontrakty. No, tak się złożyło, że Coppola postanowił dokładnie zrobić to. Tam w Hollywood General było 9 hal zdjęciowych, a zatem sporo. Była cała tradycja, chociażby w postaci tego Harolda Lloyda i owej Lucille Ball. Były także 34 montażownie, studio efektów specjalnych, wiele salek projekcyjnych i Coppola jeszcze dorzucił 5 milionów dolarów na renowację, bo wymagało to wciąż remontów. Stworzył z tego rodzaj miasteczka filmowego, nazwał ulicę na cześć swoich ulubionych filmowców. Była tam Buster Keaton Avenue, Akira Kurosawa Street, plac Nino Roty na cześć kompozytora, który napisał Walc Ojca Chrzestnego i postanowił, że będzie to jego własne miasteczko filmowe. Musicie przyznać, miał chłop rozmach, mówiąc najdelikatniej. Co więcej, w tym czasie, w ogóle gdybyście chcieli zobaczyć to studio, w sensie zobaczyć, jak ono wygląda, jak wyglądają te budynki, jaki jest rozkład, to polecam obejrzenie pierwszych 5 minut filmu Gracz Roberta Altmana. Oczywiście w roku 1992 te budynki już nie były nawet w jakiejś małej części własnością Coppoli. Stracił je w międzyczasie, zaraz się dowiemy jak. Natomiast ten prolog cały, gdzie producent Griffin Mill podjeżdża swoim SUV-em na parking, idzie do studia, rozmawia, prowadzi różne rozmowy telefoniczne i tak dalej, to wszystko jest nakręcone dokładnie na tej przestrzeni, właśnie w przestrzeni starego Hollywood Studios i wówczas już byłego American Zoetrop. Ale nostalgia to jedno. To znaczy Coppola chciał rzeczywiście, zwłaszcza w obliczu takiej właśnie korporyzacji życia hollywoodzkiego i tego, że te wszystkie wielkie korporacje tak bardzo przejęły Hollywood w tamtym czasie, on chciał stworzyć taką przestrzeń, która będzie naprawdę skupiona i dedykowana sztuce kina, po prostu. Sztuce jako takiej. Sztuce jako spotkaniu twórczych umysłów. I stąd jego rozmaite zaproszenia, jakie wtedy wystosował, do podziwianych przez siebie reżyserów. Do American Zoetrop zaczęli przyjeżdżać, czy to jako turyści, czy to jako wręcz opłacani pracownicy, czy to jako swoiści doktorzy honoris causa, reżyserzy podziwiani przez Coppolę przez całe jego życie. Między innymi brytyjski reżyser Michael Powell, twórca chociażby Czerwonych Trzewików, czy filmu Sprawa życia i śmierci, o którym opowiadałem wam w tym podcaście. Otóż Michael Powell otrzymał oficjalny tytuł, mianowicie Senior Director in Residence, czyli starszy reżyser rezydent. Dostał wikt i opierunek, nocleg, mógł sobie po prostu w tym studio przebywać, pracować nad swoimi rzeczami, gdyby chciał, chociaż już wtedy Powell w zasadzie nie kręcił. A także oczywiście Coppola liczył na to, że nastąpią ciekawe twórcze interakcje pomiędzy Powellem a innymi filmowcami, którzy są w tej samej przestrzeni. Coppola zaczął zapraszać Jean-Luc'a Godarda, który był tam dosyć często, właśnie na tym terenie American Zoetrope. Gene Kelly, który był, wiadomo, mistrzem choreografii, tancerzem, aktorem, współreżyserem Deszczowej piosenki, także był bardzo mile widziany na terenie American Zoetrope, a nawet znalazła się dla niego rola profesjonalna, ponieważ już za chwilę Coppola zacznie realizować pewien musical na terenie American Zoetrope. O tym za chwilę. Tak czy inaczej, przypominało to jakąś artystyczną komunę, jakąś taką społeczność, w której po prostu nie chodzi o biznes, nie chodzi o to, żeby zarabiać miliony dolarów, może przy okazji też, ale przede wszystkim, żeby żyć w takiej prawdziwej, artystycznej, filmowej cyganerii. No i teraz, czy nas to zaskakuje? Oczywiście nie, bo wiemy z pierwszego odcinka o Ojcu Chrzestnym, że Coppola zawsze powtarzał, że sztuka jest dla niego najważniejsza, że nie są dla niego ważne wielkie budżety, że jego marzeniem jest w ogóle realizowanie malutkich filmów za niewielkie pieniądze. A w roku 1975 w jednym z wywiadów powiedział Coppola tak: tak naprawdę jedyne marzenie, jakie miałem w życiu, to być częścią społeczności takiej, jaką widzimy w cyganerii Pucciniego. Dodam, że to cytuję za książką Kałiego. Moje idealne życie, idealny pomysł na życie to takie, że wstaję, piszę przez 3 godziny, potem idę do jednej kafejki, przerzucam się dowcipami i anegdotami o Pruście, który być może siedzi nawet obok mnie. Później idę zobaczyć, co tam słychać w teatrze, a następnie idę do zaprzyjaźnionego pisemka, rozmawiam tam z kumplami, piję kolejne kafe. Więc taką miał ideę tego, jak może wyglądać życie artysty Coppola i być może dlatego tak wcześnie przeniósł się do San Francisco, bo po prostu tam mógł odnaleźć taki klimat. No ale teraz postanowił przywieźć taką właśnie kawiarnianą, trochę kontrkulturową, trochę europejską kulturę do samego Hollywoodu. Hollywood spojrzał na to wszystko ze zdziwieniem, konsternacją, ale także oczywiście zaciekawieniem. I są dokumenty na Blu-rayu z filmem One from the Heart, czyli Ten od serca. Jest dokument pod tytułem Dream Studio. I w tym dokumencie możecie zobaczyć sobie materiał wideo nakręcony na terenie American Zoetrope właśnie w tym czasie, czyli na początku roku 80. Otóż co wieczór na terenie American Zoetrope odbywały się imprezy. Koncerty, zarówno operowe, jak i rockowe, kolacje z grillem, z Coppolą w kucharskiej czapce, który zapraszał w zasadzie wszystkich, którzy tylko chcieli przyjść, a zwłaszcza oczywiście swoich ukochanych artystów. I Coppola wydawał bankiet za bankietem, cały czas licząc na to, że wytworzy coś w rodzaju owej bohemy, owego braterstwa artystycznego, jakiejś wspólnoty. Jest to bardzo ciekawy materiał, przyjrzenie się tym fragmentom wideo, ponieważ poza tym, że pojawia się tam dużo znajomych twarzy, to pojawia się tam między innymi jedna twarz, mianowicie twarz Stevena Spielberga, który w tamtym czasie, my już wiemy, pracował nad chociażby Poszukiwaczami zaginionej Arki i bardzo dobrze wiedział, co w trawie piszczy, jeżeli chodzi o pieniądze w Hollywood. Jest tam fantastyczne ujęcie, w którym widać Spielberga, jak tak obraca się, patrzy i z wyraźnym sceptycyzmem patrzy na ten mikrokosmos, który Coppola rozkręcił za swoje pieniądze. I już tam na twarzy Spielberga jest wypisana właściwie przyszłość American Zoetrope, to znaczy, no krótko mówiąc, słuchaj, to musi splajtować, tak? Mówiąc oczywiście najdelikatniej, ale nie zapędzajmy się. Bo obok tego elementu nostalgicznego, czyli właśnie przeszłość kina, odtwórzmy to, co w Hollywood było najlepsze, odtwórzmy wspólnota artystów, odtwórzmy duch starych wytwórni, które mieściły się pod jednym dachem. Poza tą częścią marzenia American Zoetrope jest też druga część tego marzenia. I ta druga część jest bezpośrednio związana z tym, co Francis Ford Coppola mówił na owej gali oscarowej roku 79. A mianowicie, American Zoetrope miało być jednocześnie studiem nostalgicznym, studiem bohemy artystycznej i filmowej, ale jednocześnie miało być najnowocześniejszym technicznie studiem Hollywoodu. Dlaczego? Ponieważ to właśnie na terenie American Zoetrope miała rozegrać się nowa, eksperymentalna faza pracy nad filmem fabularnym, faza, którą sam Coppola nazwał kinem elektronicznym, Electronic Cinema, która w największym skrócie polegała na zaangażowaniu najnowocześniejszych technik komputerowych i technik wideo do pracy nad filmem fabularnym. To są rzeczy, które wówczas jeszcze nie śniły się innym wytwórniom, ale i tutaj trzeba oddać Coppoli, miał pewną rację, miał wizję tego, jak już za bardzo niedługi czas będzie wyglądać praca na planie, z tym, że być może wdrożył ją za wcześnie, a być może za głośno trąbił o tym, że ją wdraża, jednocześnie nadając sobie pewien nimb filmowego proroka, ponieważ okazało się, że jednak przestrzelił. Zaczął za wcześnie, to zakończy się niepowodzeniem. Ale o co chodziło z owym Electronic Cinema i dlaczego na terenie American Zoetrope można było zobaczyć długą, długą przyczepę, by zacytować tytuł innego filmu z Lucille Ball, srebrną, pomalowaną srebrną farbą, która miała wdzięczną nazwę The Silver Fish. Otóż owa srebrna ryba to była długa przyczepa, taki pojazd kołowy, samochód, w którym mieściło się najnowocześniejsze podówczas studio do montażu wideo. Dlaczego? Po co? O co chodzi? Musicie wiedzieć, musicie sobie zdawać sprawę, że w zasadzie do tego czasu, to znaczy do przełomu lat 70. i 80., praca na planie była pracą na planie, to znaczy oświetlaniem, stawianiem scenografii, inscenizacją ruchu aktorów, gry aktorskiej i tak dalej, po czym wszyscy się rozchodzili do domu i czekali, aż przyjdą z laboratorium wywoływane na taśmie światłoczułej tak zwane rushes, czyli dosłownie takie no fragmenciki, fragmenty, albo tak zwane dailies, czyli dniówki. I wtedy dopiero można było zobaczyć i powiedzieć, o, ten zagrał tak, ta zagrała tak, tutaj musimy doświetlić, to nie wyszło, słuchajcie, zaczynamy jeszcze raz, albo no wręcz przeciwnie, jesteśmy zachwyceni, ujęcie numer dwa było świetne i tak dalej. Ale upływał stosunkowo duży, a zwłaszcza, że na planie filmowym każda minuta jest kosztowna, upływał pewien czas pomiędzy tym, jak nakręcono scenę, a tym, kiedy można było już na nią spokojnie spojrzeć. W ten problem trafia pomysł Coppoli, który polega na tym, nie będzie żadnego czekania na rushes, będziemy jednocześnie pracować na ekranach wideo, będziemy jednocześnie pracować na taśmie światłoczułej, a przede wszystkim, i będziemy dzięki temu widzieli w czasie rzeczywistym to, jak wygląda ujęcie po nakręceniu. Wszystko to, jak to mówię, w roku 2023 wydaje się jakąś całkowitą prehistorią. Pewnie możecie się pukać w głowie i mówić, to kiedykolwiek było inaczej, tak, że nie można było od razu. No właśnie, nie można było od razu zobaczyć. I Coppola, kiedy w 79 roku, 9 kwietnia, stał przed hollywoodzką społecznością i mówił o przyszłości rewolucji elektronicznej, technologicznej, mówił dokładnie o tej rewolucji. O tym, że dzięki technikom elektronicznym i wideo już niedługo zerwiemy z tymi starymi metodami kręcenia filmów. I te techniki zaczął rozwijać z całą mocą Coppola właśnie na terenie American Zoetrope. Przy czym owa srebrna ryba, czyli właśnie to ten srebrny powóz, w którym Coppola nawet zamontował małą kuchnię i wannę, w której mógł się moczyć i jednocześnie rozmawiać ze swoimi przybocznymi, niemalże jak jakiś Napoleon, nazwisko nieprzypadkowo przeze mnie przywołane w tym momencie. Otóż w tej srebrnej rybie on mógł utrzymywać jednocześnie kontakt przez krótkofalówki z samą ekipą, która mogła być nawet od wiele metrów czy 10 metrów oddalona i mógł reżyserować właściwie z tej przyczepy. Znowu dzisiaj nie jest to nic dziwnego, na niejednym planie zobaczycie taką właśnie sytuację, że reżyser wcale nie jest blisko aktorów, tylko po jakiejś wstępnej rozmowie jest już w zupełnie innym miejscu i obserwuje właśnie na ekranach wideo to, co się dzieje i reżyseruje przez krótkofalówkę. To wszystko też trzeba było wymyślić i to pioniersko stosował Coppola w American Zoetrope i w swojej Srebrnej rybie. Oczywiście niektóre fragmenty wypowiedzi Coppoli z tego czasu musiały się wydawać w roku 80 absolutnie szalone. No bo zaraz, cytat, któregoś dnia będziemy przesyłać filmy satelitą, nie będzie taśmy filmowej, jednocześnie będzie można je oglądać w różnych domostwach na świecie. Wiem, słuchaczu, słuchaczko, że dla ciebie to po prostu, aha, Netflix, tak, aha, streaming, ale w roku 80 to mogło wywołać tylko taki dźwięk pukania się w czoło. To znaczy, o czym ty mówisz, tak? Filmy, przesyłanie filmów satelitą, o czym ty mówisz, Francis? Więc Francis rzeczywiście był wtedy wizjonerem, no ale w takim razie można zapytać, co poszło nie tak. Mały zwiastun tego, co mogło pójść nie tak z American Zoetrope, był widoczny w roku 1977. Kiedy to Francis Ford Coppola pracował już bardzo ostro nad czasem apokalipsy, był, można powiedzieć, zagubiony w dżungli na Filipinach. Film był naprawdę, pochłaniał ogromne pieniądze i Coppola zaczął sam siebie postrzegać jako rodzaj być może nawet szalonego proroka. I właśnie w roku 1977, konkretnie 30 kwietnia roku 1977, a zatem na kilka lat przed tymi wydarzeniami, o których wam dzisiaj opowiadam, Coppola napisał długie memorandum, list do swoich pracowników, do członków swojej ekipy, ale także dla wszystkich, którzy pracowali dla firmy American Zoetrope, jeszcze zanim zakupił te studia w Hollywood. I niestety to memorandum, zwłaszcza po tym, jak wyciekło i zostało opublikowane na łamach pisma Esquire, sprawiło, że no znowu Ameryka zaczęła się pukać w czoło, ponieważ było to memorandum, nie przymierzając, trochę jak napisane przez pułkownika Kurtza z czasu apokalipsy. To znaczy Coppola był tak głęboko zanurzony w te swoje, powiedzielibyśmy dzisiaj, artystyczne rozkminy i w wizję samego siebie jako właśnie Napoleona, a może Genghis Khana. W tamtym czasie był znany z tego, że wręczał swoim znajomym do lektury biografię tych dwóch panów, to znaczy właśnie Napoleona i Genghis Khana, bo był nimi zafascynowany. Więc może też się widział jako ktoś taki. Otóż to memorandum było bardzo dziwne. Tam między innymi padały takie zdania, że no tak, jeszcze pracujemy nad filmem Czarny Rumak Karola Ballarda, ale pamiętajcie, że kiedy tylko go skończymy, to będzie naprawdę jednoosobowa firma. Wszystkie projekty będą podpisane moim nazwiskiem. Brzmi troszeczkę megalomańsko, ale co powiecie, no taki fragment. Cytat. Gdziekolwiek ja będę przebywał, tam będzie mieściła się siedziba główna naszej firmy. Tak? Czyli jeżeli pojadę do Paryża, to nasza siedziba główna będzie w Paryżu. This company is me and my work, czyli ta firma jest mną i moją pracą. No, zaczyna być troszeczkę dziwnie, troszeczkę niepokojąco. Gdzieś pomiędzy byciem marzycielem, a byciem monomaniakiem zaczyna się to wszystko rozgrywać, ale najlepsza linijka przychodzi na sam koniec. Otóż tam Coppola mówi, powołując się na grecką klasykę, na grecką dramaturgię, Eurypides mawiał, ten, którego bogowie planują zniszczyć. Eurypides mawiał, ten, którego bogowie planują zniszczyć, wpierw doświadcza sukcesów w show biznesie. I stąd właśnie pochodzi tytuł książki Johna Lewisa, Whom Gods Wishes to Destroy, czyli właśnie kogo bogowie planują zniszczyć, ponieważ no, pomijając, że oczywiście jest to cytat wymyślony, bo Eurypides o słowie show biznes nie miał pojęcia, to Coppola już wieszczył, że jego dramat, w którym on uczestniczy, rozgrywa się na jakimś co najmniej mitologicznym, boskim poziomie. I dokładnie w tym samym memorandum Coppola pisze, kiedy tylko Ballard skończy Czarnego Rumaka, a Nicolas Roeg dokończy Hameta, film, który koniec końców wyreżyseruje Wim Wenders dla Zoetrope, this will be a one-client studio, czyli dosłownie studio jednego klienta. No, tym klientem oczywiście miał być sam Francis Ford Coppola. I teraz wyobraźmy sobie ten medialny pejzaż, w którym się to wszystko rozgrywa. Wyobraźmy sobie, że jest to taki czas w historii amerykańskiego kina i amerykańskiej kultury, w którym pismo Esquire decyduje, że takie memorandum wysłane przez Coppola do swoich pracowników, de facto memorandum tajne, jest wystarczająco interesujące, żeby je opublikować. Innymi słowy, jest to charakterystyczny moment lat 70., kiedy Coppola i jego koledzy, Lucas, Spielberg, za chwilkę Michael Cimino, któremu przecież sam Coppola wręczy Oscara, są supergwiazdami. To są reżyserzy, Martin Scorsese oczywiście też, Taksówkarz, 76 rok, którzy są traktowani jako autorzy, pisani z francuska, auteurs, autorzy kina artystycznego, królowie nowego Hollywood. Pewnie Brian De Palma mógłby być do nich dołączony, ale jednak na specjalnych prawach. Innymi słowy, jest to czas, kiedy Ameryka czeka i jest zainteresowana tym, co ci koledzy mają do powiedzenia, ponieważ są to najgorętsze nazwiska amerykańskiego audiowizualnego biznesu. Ale jednocześnie, o czym bardzo przekonująco pisze John Lewis, jest to czas, kiedy Amerykanie zaczynają być tym zmęczeni. Zaczynają być zmęczeni tą megalomanią nowej kasty mistrzów kina, którzy uznają, że każda ich myśl, a zwłaszcza w przypadku Coppoli było to tak, każda ich myśl jest godna opublikowania, każdy ich dramat jest godzien tego, żeby go studiować w najmniejszych szczegółach. I kiedy zaczęły się pod koniec lat 70. już pojawiać te wywiady z Coppolą, gdzie opowiadał, że kręcąc Czas Apokalipsy czuł się dokładnie tak jak bohater Willard, podróżujący w górę rzeki Kongo po to, żeby odkryć najmroczniejsze tajemnice ludzkości, to powoli publiczność zaczynała się od niego odklejać. Tak jak mówię, Czas Apokalipsy jeszcze odniósł sukces, ale dochodziliśmy, świat, Ameryka, biznes, publiczność dochodził do pewnej masy krytycznej. Ta masa krytyczna oczywiście eksploduje w momencie premiery filmu nikogo innego jak Michaela Cimino, czyli Wrót Niebios w roku 1980. O tym filmie mam nadzieję też zrobić odcinek, który wywróci cały stolik, który wywróci ten system, poniesie ogromną klęskę kasową i już nic w Hollywood nie będzie takie samo i nikt już nie będzie chciał słuchać tych reżyserów, którzy mówią, że po to, żeby odnaleźć własną duszę, koniecznie musieli wydać $70 milionów. Ale to właśnie Coppola jest postacią, która niejako spoczywa na granicy tych dwóch momentów, to znaczy na granicy końca lat 70., kiedy jeszcze taka megalomania była w modzie, a lat 80., kiedy już absolutnie w modzie będzie coś innego, bardziej biznesowe i czysto komercyjne podejście do kina. Wróćmy do naszych początków lat 80. i zobaczmy, jaki film Francis Ford Coppola zdecydował się nakręcić na początku swojej nowej wytwórni American Zoetrope. Tym filmem jest niewielki, liryczny musical, znany w Polsce pod dwoma tytułami. Prosto z serca albo Ten od serca. Wolę tytuł Ten od serca, ponieważ lepiej odpowiada oryginalnemu tytułowi One from the Heart i pod takim tytułem ten film pokazywała lata temu Telewizja Polska. Otóż One from the Heart, który będzie miał swoją de facto premierę, która będzie jednocześnie pogrzebem tego filmu, w lutym w okolicach Walentynek roku 1982, ale o tym za chwilę. Otóż ten film jest taką jedną zwięzłą odpowiedzią na to, co poszło nie tak w American Zoetrope, i dlaczego już właściwie 2 lata po zakupieniu wspaniałych hal zdjęciowych na rogu Santa Monica Boulevard i Las Palmas Avenue, dlaczego już po 2 latach Coppola musiał zacząć się stamtąd wyprowadzać i wyprzedawać. Klęska One from the Heart, klęska filmu Ten od serca, tak samo, a może nawet bardziej niż klęska Wrót Niebios, Cimino oznacza koniec nowego Hollywoodu, oznacza koniec pewnego sposobu myślenia o kinie. I z tych dwóch opowieści, tak jak mówię, mam nadzieję wam jeszcze kiedyś opowiedzieć historię Wrót Niebios, o wiele ciekawsza wydaje mi się opowieść o Tym od serca. I o tym filmie wam teraz opowiem. Ten od serca pod względem fabularnym jest filmem prościutkim, może nawet mało interesującym. Oto Frederick Forrest, oto Terry Garr, którzy występują jako para kochanków. Obydwoje tych aktorów znamy świetnie z kina Coppoli. Frederick Forrest wystąpił jako mężczyzna podsłuchiwany na skwerze w San Francisco w filmie Rozmowa. Terry Garr także wystąpiła w filmie Rozmowa jako utrzymanka i kochanka Harry'ego Cole'a, ale te twarze pojawiały się w wielu filmach z orbity Coppoli. Dość powiedzieć, że w samym 79 roku Terry Garr pojawiła się w filmie Czarny Rumak, a Frederick Forrest oczywiście był członkiem załogi łodzi w czasie apokalipsy. No i cóż, prosta historia miłosna. Chłopak i dziewczyna mieszkają razem, dochodzi do kłótni, postanawiają się jednak rozstać. Na horyzoncie każdego z nich pojawia się alternatywny partner, partnerka. Na horyzoncie Terry Garr pojawia się seksowny latynos Raul Julia, a na horyzoncie Frederica Forresta pojawia się tajemnicza cyrkówka grana przez Nastazję Kiński. Na razie nie brzmi to jak film za 27 milionów dolarów, prawda? A jednak dokładnie tyle kosztował. Otóż film, co ważne, rozgrywa się w Las Vegas, dlatego że Coppola uwielbiał sztuczność Las Vegas, tych wszystkich neonów zbudowanych pośrodku pustyni i tak dalej. Wydawało mu się to bardzo atrakcyjną lokalizacją. No dobrze, ale czy kręcenie musicalu w Las Vegas musi od razu windować film na 27 milionów dolarów? Powtórzę tę cyfrę. No oczywiście nie. Ale Coppola postanowił, że ten film w całości powstanie tą nowatorską metodą, a zatem nie tylko, że będzie reżyserowany i tworzony właśnie z tej srebrnej ryby, silverfish, ale, i tu kluczowa decyzja, w całości powstanie w American Zoetrope Studios, to znaczy każdy plener zostanie zbudowany w studio, w hali zdjęciowej, wszystkie kasyna, wszystkie hotele, dom głównych bohaterów, ulica, na której mieszkają, wszystko to zostanie zbudowane w ramach tych 9 hal zdjęciowych American Zoetrope. No to już może windować koszty, prawda? Coppola co więcej, postanowił, że będzie to film oświetlony jak żaden film do tej pory. Przyprowadził z powrotem Vittoria Storaro, który dostał Oscara za zdjęcia do czasu apokalipsy i powiedział: Vittorio, musisz ten film nakręcić tak, jak jeszcze żaden film wcześniej nie wyglądał. Będzie to połączenie takich żywych, papuzich kolorów, właśnie sztucznych neonów Las Vegas, zbudowanych oczywiście na zamówienie, po to, żeby zbudować to drugie Las Vegas w zasadzie w American Zoetrope. I co więcej, film będzie w całości korzystał z nowych technik, tych technik, które postanowił Coppola rozwinąć w ramach American Zoetrope, a był to nie tylko montaż wideo, ale były to także bardzo ciekawe technologie prewizualizacji. A zatem cały film był de facto kręcony jakby dwa razy, to znaczy raz na taśmie wideo w takich próbnych ustawieniach. To było połączone jednocześnie z oprogramowaniem, które łączyło odpowiednie fragmenty scenariusza z fragmentami wideo i tak naprawdę film był zmontowany jeszcze zanim został nakręcony. To wszystko było bardzo ekscytujące, to wszystko było bardzo nowatorskie, ale Coppola postanowił, że ten projekt będzie jeszcze bardziej skomplikowany i jeszcze bardziej skomplikowany i jeszcze. Kiedy już wydawało się, że koszty nie mogą pójść wyżej, poszły jeszcze wyżej, bo ponad 2 miliony dolarów kosztowała sekwencja czołowa tego filmu, którą postanowił Coppola nakręcić tak naprawdę w ostatnim momencie i która opierała się na bardzo skomplikowanych ruchach kamery i miniaturach stworzonych specjalnie dla tego filmu. I teraz, no, wszyscy troszeczkę byli zaniepokojeni. Od aktorów, poprzez ekipę, patrzyli na to, co tu de facto się dzieje, dlaczego film, który na początku miał kosztować 11 milionów, najwyżej, kosztuje z dnia na dzień właściwie coraz więcej. Coppola dodawał pomysły, mnożył kolejne pomysły, a jednocześnie wśród ekipy panowała duża ekscytacja, no bo przecież to jest ten Francis, który stworzył Ojca Chrzestnego, Ojca Chrzestnego 2, który zadziwił wszystkich czasem apokalipsy, mimo że wszyscy wieszczyli katastrofę, no najwyraźniej Francis wie, co robi, prawda? No, dodatkowo Coppola zaprosił do współpracy choreograficznej najlepszego choreografa w historii Hollywoodu, czyli Gina Kelly'ego, który współtworzył Deszczową piosenkę. Kelly był zachwycony tym, że może być znowu w studio filmowym w starym stylu. Pomagał choreografowi Keniemu Ortedze i wszyscy czuli się jak pączki w maśle. Tym bardziej, że, tak jak mówię, co noc impreza, prawda? Poczucie tego, że jesteśmy jedną wielką bohemą, pracujemy na kontrakcie, wszystko wydaje się idealnie, ale księgowi wskazywali na to, że koszty rosły niewspółmiernie do góry i zaczęła być pewna nerwowa atmosfera wobec tego filmu. Pamiętajcie, że nawet taki zamożny człowiek jak Francis Ford Coppola w roku 1980-81 nie miał takiego prywatnego majątku, żeby samodzielnie zainwestować całość tego budżetu 27 miliona dolarowego w film, który tworzył. Oczywiście kupił studio, oczywiście zainwestował w to bardzo dużo pieniędzy, no ale jednak potrzebował finansowania. I teraz bardzo skracając tę historię, bo ona się łączy z Ojcem Chrzestnym 3, pamiętajmy o tym, nie prowadzę was na manowce, to wszystko jest część tej samej opowieści. Otóż, kto produkował pierwsze dwa Ojce Chrzestne? Oczywiście wytwórnia Paramount. A zatem to, co było potrzebne, to była potrzebna Coppoli umowa dystrybucyjna. Zapewnienie ze strony dystrybutora, a takim dystrybutorem był Paramount, że wezmą ten film. Innymi słowy, słuchajcie, ja tu kręcę musical, piękną, współczesną historię miłosną, nakręconą w bajkowym stylu, nazywa się ona One from the Heart. Czy chcecie prawa dystrybucji tego tytułu? Jeżeli chcecie, umawiamy się, ale pokrywacie taką część tego budżetu. Tylko w jaki sposób? No właśnie, to nie jest tak, że Paramount wykłada te pieniądze od razu. Przede wszystkim Paramount, podpisując taką umowę wówczas, a zatem umowę, która mówi, ok, w lutym 1982 roku będziemy dystrybuować film prosto z serca, przeznaczymy na jego promocję 4 miliony dolarów, wytłoczymy 600 kopii i będziemy go dystrybuować w tylu a tylu kinach w całych Stanach Zjednoczonych. To jest wspaniała umowa oczywiście, ale to ty musisz przynieść ten film, Francis, tak? My za niego de facto nie płacimy. To potem się już podzielimy wpływami, tak? Na podstawie tej umowy, czyli tak zwanego completion bond, Coppola mógł udać się do banku, zresztą tak do teraz to funkcjonuje, prawda? Tutaj ktoś mówi, o, ten film będzie w dystrybucji, tutaj mamy takie siły przerobowe, potrzebujemy teraz gotówki, cash flow. No więc on się udał do banku Chase dał odpowiednią kwotę, oczywiście taką odpowiednią na początek tego filmu, zanim on się rozrósł. No i film sobie rósł, jak ciasto na drożdżach, tylko że rósł sobie jak ciasto, do którego dodano za dużo owych drożdży. I teraz dochodzimy do kluczowego momentu tej opowieści. Wokół filmu zaczęła się tworzyć niedobra atmosfera. Ludzie plotkują, tak jak dzisiaj w Warszawie, tak wtedy plotkowali w Hollywood. I zaczęli mówić z ust do ust, słuchajcie, Francis zwariował. Tak? Film miał być prosty, prosta historia miłosna, obecnie kosztuje już ponad 20 milionów dolarów, po prostu facet oszalał. Widzieliście, co wygadywał na Oscarach. Czytaliście, co wygadywał w Variety. Rewolucja, chce zrewolucjonizować Hollywood. Słuchajcie, facetowi po prostu odbiło. I te plotki zaczęły się po prostu rozrastać. Atmosfera była nerwowa i w pewnym momencie Paramount powiedziało, zresztą w zgodzie z prawem stanowym, że konieczny jest pokaz tego filmu, konieczny jest pokaz filmu dla kiniarzy, czyli tak zwanych exhibitors, czyli tych, którzy koniec końców będą otwierali drzwi swoich kin po to, żeby zaprosić widzów do obejrzenia prosto z serca. I oni powiedzieli, taki pokaz się musi odbyć. Film nie był ukończony, nie było jeszcze wielu efektów specjalnych, no ale kiniarze są przyzwyczajeni do tego, że czasami oglądają filmy w takiej surowej formie i na podstawie całokształtu jeszcze projektowanego decydują, o, tym filmem jesteśmy zainteresowani, to wygląda dobrze, wiemy, że to się sprzeda. Odbył się pokaz testowy dla kiniarzy i była to ogromna katastrofa. Połowa sali wyszła, kiniarze zaczęli mówić pomiędzy sobą, że film jest nie do dystrybucji, że nikt nie będzie tego filmu chciał oglądać, a najgorsze w tym wszystkim, mimo tego, że niepisana umowa w Hollywood zawsze była taka, żeby jednak nie pisać w gazetach o tym, jak poszły te pokazy testowe. Niestety informacje o tym, jak źle poszedł ten pokaz, wyciekły do prasy. A w tym momencie prasa była bardzo zainteresowana tym, żeby opisywać upadek Francisa Forda Coppoli. Bo musicie przyznać, było w tym upadku coś niesłychanie pociągającego. Reżyser, który ledwie dekadę wcześniej nakręcił najbardziej dochodowy film wszechczasów, dostał wszystkie możliwe Oscary, oto na naszych oczach, no właśnie, spadał z tego, chciałoby się powiedzieć, Paramountu. I tutaj najgorsza rzecz. Paramount, który oczywiście dowiedział się o tych wynikach pokazu, oczywiście obserwował medialną panikę wokół tego filmu, powiedział, no to my w takim razie rezygnujemy. Nie będziemy dystrybuować tego filmu. Mamy czarno na białym, kiniarze stwierdzili, że jest to film, który nie ma szans dystrybucji, my się wycofujemy. I co w tym momencie? No niestety, Coppola musiał szybko renegocjować, wynegocjował bardzo niedobrą umowę z Columbia Pictures i okazało się, że po tygodniu dystrybucji tego z serca, czy tego od serca, film zniknął z kin. Właściwie to Coppola zadecydował o jego wycofaniu i po 10 dniach, po 2 tygodniach filmu w zasadzie już nigdzie w Stanach w lutym roku 1982 oglądać się nie dało. Zanim przejdziemy do tego, jak wielką się to okazało katastrofą, bo od tego momentu zaczyna się cały rozdział w życiu Coppoli, który można nazwać spłacaniem długów, po prostu brnięciu w straszliwych długach, jakie zaciągnął Francis Coppola na potrzeby American Zoetrope, chcę wskazać jeszcze na jeden moment, mianowicie na moment pokazu tego od serca, One from the Heart, w bardzo szczególnym kinie, bo wydaje mi się to taki moment naprawdę symboliczny, piękny, smutny jednocześnie, kiedy to Francis Coppola w takim ostatnim akcie nadziei chciał ratować tego od serca. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ta data, to znaczy dokładnie 15 stycznia roku 1982, może być traktowana jako symboliczny koniec nowego Hollywoodu, czyli tego Hollywoodu, który narodził się razem z sukcesem Swobodnego Jeźdźca Easy Ridera w 1969 roku. Wyobraźcie sobie tę scenerię. Jesteśmy w Nowym Jorku. Ci, którzy byli, bardzo możliwe, że przechodzili obok Radio City Music Hall, bo przecież do dzisiaj są tam wystawiane przedstawienia, czasami są też grane filmy. Jest to słynna hala widowiskowa z lat 30. w cudownym stylu Art Deco. I jesteśmy 15 stycznia roku 1982 w zaśnieżonym Nowym Jorku. Jest ciemno. Wokół Radio City Music Hall ustawia się długa, długa kolejka okalająca w zasadzie całą przecznicę, jak to się mówi, around the block. Jest tak zimno, że Coppola, który jest znakomitym showmanem, nakazuje rozdawanie w tłumie gorącej zupy z zielonego groszku, po to, żeby rozgrzać trochę tych ludzi, którzy czekają. No właśnie, na co czekają? Czekają na specjalny pokaz zrealizowany swoją drogą bez zgody Paramountu, który jeszcze wtedy był związany z tym filmem, na specjalny pokaz tego od serca. Tylko przez 2 wieczory, głosi ogłoszenie w New York Timesie, tylko przez 2 wieczory możecie zobaczyć One from the Heart w Radio City Music Hall. Zdesperowany Francis Coppola za własne pieniądze wykupił tę halę widowiskową po to, żeby udowodnić, że publiczność zakocha się w One from the Heart. Po to, żeby udowodnić, że nadal ma ten dar opowiadania w taki sposób, żeby publiczność zakochała się w tej opowieści ekranowej. Malutka podróż o rok wcześniej. Jesteśmy w roku 1981. Jest styczeń, rok wcześniej w Nowym Jorku. Wokół tego samego Radio City Music Hall ustawia się analogiczna kolejka. Ustawia się po to, żeby oglądać Napoleona Ablagansa. Wielki, 4-godzinny, niemy film z muzyką na żywo, wyświetlany przez ostatnie pół godziny na 3 ekranach, dumnie, w wielkiej, epickiej wizji. Co te wydarzenia ze sobą łączy, poza Radio City Music Hall? No oczywiście łączy je postać Francisa Forda Coppoli, dlatego że w roku 80 i 81, czyli dokładnie w tym czasie, kiedy zaczynał realizację swego snu American Zoetrope, Francis Ford Coppola wprowadził na amerykańskie ekrany specjalne pokazy odnowionej kopii Napoleona Ablagansa. Ci z was, którzy słuchali mojego odcinka Top 100, wiedzą więcej o Napoleonie, wiedzą też, jak ten film jest dla mnie ważny, ale chcę zwrócić uwagę na to, że Coppola, nawet kiedy otwierał swoje studio, nawet kiedy wieszczył rewolucję techniczną i wideo, jednocześnie robił bardzo dużo, żeby popularyzować wiedzę o kinie, popularyzować kino klasyczne, a także żeby dystrybuować filmy. Pod egidą Coppoli między innymi będzie pokazywany w Stanach w tym czasie sobowtór Akiry Kurosawy pod egidą Coppoli i tylko dzięki pomocy Coppoli będzie dystrybuowane Koyaanis Katsi Godfreya Reggio, będą dystrybuowane takie filmy Hansa Jurgena Syberberga, jak chociażby Nasz Hitler czy Parsifal, a zatem Coppola był także dystrybutorem i to bardzo ważne. I w styczniu 1981 roku pokazywał entuzjastycznej publiczności Napoleona. Po jednym z pokazów nawet zadzwoniono do Paryża, żeby połączyć się z sędziwym już wówczas Ablem Gansem, który mógł na żywo posłuchać owacji z Radio City Music Hall przez telefon, przez ocean. Staruszek posłuchał, jak wspaniale reaguje nowojorska publiczność na kolejny sukces Coppoli tak naprawdę, bo Coppola nawet umieścił na początku Napoleona kontrowersyjny wówczas napis Francis Ford Coppola Presents. Wsłuchajcie się w ten aplauz w styczniu 1981 roku, w tą falę oklasków, entuzjazmu i radości publiczności, która dostała nawet więcej niż się spodziewała, bo nic bardziej nie skontrastuje z totalną ciszą, z jaką przyjęto rok później, w tej samej sali, One from the Heart, czyli tego od serca. Pokazy okazały się katastrofalne. Jest materiał wideo z tych pokazów w tym samym dokumencie Dream Studio, obecnym na Blu-rayu z One from the Heart. Jest to łamiący serce dokument, dlatego że jest tam nakręcone i to, jak publiczność w tym mrozie rozgrzewa się zupą z zielonego groszku i czeka na pokaz One from the Heart, mówiąc, to będzie coś niesamowitego. Chcę zobaczyć ten film, zanim Paramount pogrzebie go w kinach, zanim dadzą mu złą dystrybucję. A potem te same twarze, czy zbliżone twarze w każdym razie, wychodzą już po seansie i zaczyna się litania żalów, rozczarowania. Jeden z widzów mówi, film był jak deser, cudowny, słodki, piękny, przepyszny. A potem był jak kolejny deser. W sumie czułem się, jakby ktoś podał mi 8 deserów, jeden po drugim. Nie da się tego strawić. I trochę taki był ten film. Ciągły fajerwerk, ciągły ekstaz, feria barw, wspaniale tutaj wykreowanych przez Storaro, tylko że w tym wszystkim nie było historii, nie było bohaterów, nie było jednej postaci, z którą publiczność mogłaby się zidentyfikować. Byli aktorzy, którzy krążyli pomiędzy tymi przedziwnymi dekoracjami skąpani w rozmaitych kałużach kolorowego światła przez Storaro, ale film, nie dało się tego ukryć, był martwy wewnątrz, był tak skupiony na tej warstwie wizualnej, technicznej, na tej rewolucji technologicznej, którą chciał wzniecić Coppola, że po drodze historia zupełnie się zgubiła i trochę nie było wiadomo tak naprawdę nawet w jakim filmie aktorzy występują. Może z wyjątkiem Nastasi Kiński, która ma w tym filmie jedną udaną scenę muzyczną, Little Boy Blue, wszystkie piosenki napisał Tom Waits, ale poza tym film był dokładnie jak taki deser, którego nam podano za dużo, albo jak napisała bezlitośnie, ale prawdziwie na łamach New Yorkera Pauline Kael, był jak miseczka roztopionych lodów, kolorowych, ale absolutnie już niezdatnych do spożycia. Było jasne, że nastąpiła wielka klęska. Przed premierą Coppola zwiastował, że aby w ogóle film się zwrócił, musiałby zarobić ponad 70 milionów dolarów, żeby zaczął zarabiać na siebie. Nie zarobił prawie nic, po tygodniu nie było go już w kinach i przez wiele, wiele lat nie dało się tego filmu nigdzie zobaczyć swoją drogą. Obecnie w Stanach przynajmniej wyszedł on właśnie na Blu-rayu. A Hollywood, poza tym, że uwielbia historię o sukcesach, oczywiście jeszcze bardziej uwielbia historię o porażkach. I nie było nic bardziej smakowitego na początku roku 1982, jak historia porażki Francisa Forda Coppoli, który utopił miliony, miliony dolarów w studio, które okazało się niemożliwym snem, który utopił kolejne miliony w filmie, którego nikt nie chciał oglądać i którego gadka o tym, że za chwilkę nastąpi wielka rewolucja, okazała się całkowicie chybiona. Jesteśmy w stanie usłyszeć ten rechot tego Schade Freude, które zapanowało wtedy w Hollywood, a Coppola wchodzi w dekadę lat 80. po klęsce tego od serca, zadłużony po uszy, jest zmuszony do sprzedania tych hal zdjęciowych American Zoetrope. Oczywiście marka pozostaje, bo wciąż są rozwijane projekty. Filmem, który jeszcze zdążył być nakręcony w ramach tych hal, jest niestety także nieudany Hamet z Frederickiem Forrestem, znowu w reżyserii Wima Wendersa, koniec końców, kiedy Rogue zrezygnował. Ale to też był film, który nie został przyjęty ciepło, chociaż nie był też tak słynną i spektakularną porażką jak One from the Heart. Koniec końców, potentat kanadyjski w branży nieruchomości, który wcześniej wydawał się zbawcą, kiedy zainwestował w film ten od serca, mianowicie Jack Singer, koniec końców przejmuje tą własność. To już nie jest studio Coppoli, a koniec końców Jack Singer także odsprzeda te studia. W latach 90. będzie tam kręcony amerykański odpowiednik teleturnieju Va-Bank, czyli Jeopardy. I cóż Coppola robi przez resztę dekady? Można powiedzieć, że żegna się ze swoim marzeniem, a przede wszystkim staje się, i to było dla niego największe przekleństwo, reżyserem do wynajęcia. Jest trochę tak, jakby licznik został wyzerowany. Nie było żadnego Ojca Chrzestnego, nie było żadnego Ojca Chrzestnego 2. Francis, jesteś dokładnie takim samym wyrobnikiem, jak wszyscy inni reżyserzy w Hollywood. Masz scenariusz pod pachą, możesz zostać zatrudniony, a możesz nie zostać zatrudniony. W każdym razie na pewno nikt nie będzie chciał słuchać twoich elaboratów o tym, jak to za chwilkę nastąpi w Hollywood elektroniczna rewolucja. Jest przejmujący moment w tym dokumencie o kręceniu prosto z serca, kiedy Gene Kelly pomaga w choreografii jednej z największych scen tanecznych rozgrywających się na ulicy w Las Vegas. Coppola jest w swoim żywiole, dyryguje tłumem, po czym wchodzi za scenografię, kamera wideo podąża za nim i widzimy Coppolę, który oddala się wzdłuż tej tylnej części scenografii, czyli w zasadzie takich nagich desek, i który nuci sobie pod nosem muzykę Nino Roty z filmu Felliniego, Słodkie życie. I w tym momencie można sobie pomyśleć, no tak, on był takim Fellinim w swojej głowie, tak? Trochę jakby pracował w Cinecittà, rzymskim studio. Czy to nie było takie marzenie, żeby w warunkach Hollywoodu stworzyć coś takiego jak właśnie Cinecittà Felliniego? Ale to ten sen się na oczach Coppoli po prostu roztrzaskał. Coppola będzie spłacał te długi przez następne lata, ale co ciekawe, i tutaj już zbliżamy się do tego momentu, kiedy przyjmie propozycję Paramountu, żeby wyreżyserować Ojca Chrzestnego 3. Otóż w latach 80. zacznie się dziać ciekawa rzecz. Oczywiście to nie jest tak, że Coppola stracił prestiż swojego nazwiska. Nadal był reżyserem Ojca Chrzestnego, nawet jeżeli pod względem ekonomicznym stał się persona non grata. Otóż zaczęła się dziać rzecz ciekawa. Po pierwsze, Coppola zaczął przyjmować zlecenia, które okazywały się całkiem trafione. Na czele z filmem wyprodukowanym przez Warnera z inspiracji Coppoli, mianowicie na czele z filmem Outsiderzy. To jest film, który powstał w roku 83, a zatem tuż po klęsce tego od serca, na podstawie powieści Sue Hinton, która w momencie napisania tej książki miała 15 lat, i film powstał w bardzo interesujący sposób. Mianowicie do biura American Zoetrope przyszedł list podpisany przez nauczycielkę ze szkoły w Salinas w Kalifornii, która napisała do Coppoli, przeczytał to Fred Roos, jego kolega, producent Zoetrope. Mianowicie w tym liście napisanym 21 marca roku 1980 podpisała go bibliotekarka w Lone Star School, Jo Ellen Miaskan. Otóż list był formalny, taki właśnie list bibliotekarki do reżysera. W imieniu naszych uczniów i w imieniu całej kadry nauczycielskiej chcieliśmy bardzo pana namówić, żeby nakręcił pan film wedle powieści Outsiderzy Sue Hinton. Jestem przekonana, że ten film spodobałby się każdemu młodemu człowiekowi w Ameryce, niezależnie od tego, jakie jest ich pochodzenie i status ekonomiczny. Fred Roos przeczytał tę książkę i powiedział, tak, to prawda, to jest uniwersalna opowieść o młodości, o wojnie gangów w Oklahomie, może faktycznie Coppola powinien to zrobić. I Coppola zrobił ten film, zrobił za pieniądze Warnera, dla Warnera. Ważne jest to, że prestiż nazwiska Coppola, uwaga, jako reżysera, nie jako producenta, jako reżysera nadal był spory. A zatem no, Coppola mógł sobie liczyć za reżyserię filmu od 2 milionów dolarów zwyż, co było dobrą wiadomością w kontekście jego rozlicznych długów, chociaż oczywiście te długi też zmusiły do przeprowadzenia oficjalnej procedury bankructwa i przede wszystkim do sprzedaży bardzo wielu jego własności. I nakręcił film, który, jak sam nazywał, był Przeminęło z wiatrem dla 14-letnich dziewcząt. On tak o nim opowiadał. Film nakręcony na szerokiej taśmie przez Stevena H. Boroma. I tu bardzo ważna informacja. Film w całości niemal zrealizowany dokładnie z użyciem tych technik wideo i prewizualizacji, które Hollywood tak chętnie wyśmiewało i które oczywiście przy tym od serca okazały się trochę zbyt kosztowne i jeszcze nie do końca otrzaskane, ale w przypadku Outsiderów zadziałały jak złoto. Okazało się, że te prewizualizacje zaoszczędziły ogromnie dużo czasu, zaoszczędziły dużo pieniędzy i dzięki tym nowym technikom film powstał za niewielki budżet, a zarobił sporo pieniędzy, okazał się hitem wśród młodzieży amerykańskiej, mimo że krytycy byli dla niego bezlitośni. I co ciekawe, Coppola przy okazji niejako zaproponował z kolei Universalowi, że skoro już pracuje poza Hollywood w małej miejscowości Tulsa, Oklahoma, to może zrealizuje też film wedle drugiej powieści Sue Hinton. W tym czasie powstały w ogóle 3 filmy wedle jej prozy, bo powstał jeszcze film Tex. Ale Coppola zrealizował jeszcze Bojownika. To jest film, który był kręcony w lipcu 1982 roku, tuż po Outsiderach, ale który wyszedł już w roku 1983, który był z kolei filmem niskobudżetowym, eksperymentalnym, zrealizowanym na czarno-białej taśmie, z wyjątkiem pewnych efektów kolorystycznych, z Mickeyem Rourkiem i Mattem Dillonem. W Outsiderach zagrał z kolei Ralph Macchio, Tom Cruise, także Matt Dillon. No, Coppola nadal, tak jak w pierwszym Ojcu Chrzestnym, miał talent do odkrywania nowych gwiazd kina. I Rumblefish, mimo że sukcesu finansowego nie odniósł, dowiódł, że Coppola nadal poszukuje nowego języka wyrazu. I teraz, szybko przechodząc przez resztę lat 80., ale też dochodząc do ważnej decyzji, przed którą Coppola stanie i której owocem będzie koniec końców Ojciec Chrzestny 3, przyjrzyjmy się jeszcze kolejnym projektom Coppoli w tym czasie, bo każdy z nich jest takim elementem pewnej mozaiki i układanki, które zadają pytanie, które tworzą taki pytajnik i odpowiedzią na to pytanie będzie oczywiście realizacja Ojca Chrzestnego 3. Pamiętajmy też, że przez cały okres od roku 74 do 89, czyli okres pomiędzy drugim Ojcem Chrzestnym a przyjęciem propozycji Paramountu, żeby zrealizować Ojca Chrzestnego 3, Coppola uparcie mówił, że nigdy części trzeciej nie będzie. Nabijał się w ogóle z tego, że mógłby nawet coś takiego zrobić. Porównywał, że to byłoby tak jak kręcenie Gwiezdnych Wojen przez George'a Lucasa. I nawet żartował w jednym z wywiadów, że to byłoby tak, jakby nakręcić film Abbott i Costello spotykają Ojca Chrzestnego. Innymi słowy, uznawał to za wulgarny pomysł komercyjny. Co się stało? Oczywiście stało się to, że no, droga okazała się bardzo wyboista w latach 80. Po sukcesie Outsiderów i po klęsce kasowej Rumblefish, czyli Bojownika, przychodzi czas na Cotton Club, film o najbardziej skomplikowanej historii kręcenia ze wszystkich filmów Coppoli, której tutaj nie opowiem. Być może jest to historia na oddzielny odcinek. Ważne jest to, że projekt był pomysłem, takim dzieckiem Roberta Evansa, czyli dokładnie tego producenta, który stał u początku drogi pierwszego Godfathera. Otóż Robert Evans postanowił zekranizować historię nowojorskiego Cotton Clubu, czyli takiego klubu, w którym dla białej publiczności występowali czarni artyści w latach 20. i 30. I film miał bardzo burzliwą historię powstania. Powiem tylko tyle, że Coppola nie był pierwszym reżyserem. Evans na początku chciał reżyserować sam. I jeżeli myśleliście, że historia powstania Ojca Chrzestnego była burzliwa, to powiem tak, w trakcie prac nad Ojcem Chrzestnym przynajmniej nikt nie zginął. Natomiast historia Cotton Clubu jest taka, że w tle też pojawia się morderstwo na tle narkotykowym, które też jakby no, bardzo skaziło reputację tego filmu. Co prawda sprawa nie była powiązana bezpośrednio. Roy Radin, który zginął, był niedoszłym producentem tego filmu, ale był na tyle zaawansowany w rozmowach, że po prostu do tego filmu także ta historia o morderstwie się przykleiła. A sam film był musicalem, w którym Richard Gere miał zrównoważyć opowieść o afroamerykańskim bohaterze, granym przez Gregorego Hinesa. To był czas jeszcze, kiedy Hollywood bardzo się bało czarnych tematów. Było takie przekonanie, że poza kinem blaxploitation, czyli takim tanim, niskobudżetowym kinem czarnych i dla czarnych, lepiej nie kręcić wysokobudżetowych filmów z czarnymi bohaterami. Zmiany dopiero bardzo powoli będą zachodzić. Natomiast tutaj Gere miał się stać tym białym bohaterem w tej czarno-białej opowieści. Koniec końców Evans zdesperowany zwrócił się o pomoc do Coppoli. Coppola zainkasował bardzo sowite honorarium, bo też Evans był zdesperowany. I co ważne, Cotton Club nie poniósł klęski kasowej, mimo że nie przyniósł tyle pieniędzy, ile powinien. Ale tak jak mówię, to jest historia na inny czas. Po latach zresztą Coppola wypuścił wersję reżyserską tego filmu. Nadal problematyczną, bo film jest jednak bardzo, bardzo chaotyczny. Natomiast w latach 1986-1988, i tu już jesteśmy u progu Ojca Chrzestnego 3, przychodzą dwa tytuły chyba najbardziej symboliczne. I właściwie w tych dwóch tytułach streszcza się cała historia, którą opowiedziałem do tej pory. A mianowicie pojawia się film Peggy Sue Wyszła za mąż. To jest film z roku 1986 i film pod tytułem Tucker, Konstruktor Marzeń. To jest film z roku 1988. I teraz ostatni rozdział tej opowieści, zanim zanurzymy się w świecie Michaela Corleone ponownie, musi dotyczyć tych dwóch filmów. Peggy Sue Wyszła za mąż, czyli Peggy Sue Got Married, to najbardziej dochodowy film Coppoli w latach 80. Jednocześnie jest to film, z którym Coppola nie miał praktycznie nic wspólnego na planie takim kreacyjnym i na planie osobistym. Sam podkreślał, byłem tylko wynajętym reżyserem, który miał wykonać swoją robotę. Po tym, kiedy została zwolniona z planu Penny Marshall, kiedy został zwolniony Jonathan Demme, który miał robić ten film, kiedy aktorka została wymieniona z Debry Winger, która się rozchorowała, na Kathleen Turner, która potem dostanie nominację do Oscara za ten film, Coppola przyszedł po prostu do firmy TriStar. Pamiętacie to piękne logo z Pegazem, który biegnie w naszą stronę? Jako wynajęty facet. Słuchaj, tu jest scenariusz, tu jest gwiazda, komedia o podróży w czasie, dzieciaki to lubią, widziałeś Powrót do przyszłości? No to wyreżyseruj nam to tak, żeby było ładnie. I co ciekawe, Coppola podszedł do zadania bardzo bezosobowo, odcinał się niemalże od tego filmu, mówił, że zrobił go tylko po to, żeby spłacać długi. A jednak to właśnie ten film okazał się hitem w latach 80., największym hitem Coppoli. I co więcej, z perspektywy czasu wydaje się w ogóle jednym z lepszych filmów Coppoli. Jest to film o tym, że podróż w czasie do przeszłości może być próbą naprawienia tego, co nam nie wyszło w teraźniejszości. I kto wie, czy Coppola przynajmniej troszeczkę nie mógł się z tą emocją zidentyfikować po tych wszystkich trudnych przejściach z American Zoetrope. Być może. Zlitował się nad nim też kolega George Lucas, który lata temu namówił go: Francis, musisz nakręcić Ojca Chrzestnego 1, musimy spłacić długi, żebym mógł skończyć American Graffiti, ten skromniutki film o młodzieży w Kalifornii. No ale wiadomo, że w 1987 roku George Lucas był już milionerem, założycielem Industrial Light and Magic i twórcą trylogii Gwiezdnych Wojen, i okazało się, że to on był tym kolegą, który o wiele lepiej rozumiał filmowy biznes. Ale był też w pozycji, żeby pomóc dawnemu przyjacielowi. Zaaranżował między innymi to, że w tym czasie Coppola nakręcił najdroższy short wszechczasów, czyli najdroższy krótki film wszechczasów, 20 milionów dolarów na Kapitana Io, nie mylić z filmem z Kolimowskiego. Kapitan Io to 20-minutowy film w 3D z rolą główną Michaela Jacksona, który był atrakcją w Disney Worldzie na Florydzie. Specjalnie zbudowane kino, specjalne okulary, 20-minutowa atrakcja 3D. Jestem niesłychanie wdzięczny za to, że tak się moje życie poukładało, że mogłem odwiedzić Disney World na Florydzie i muszę powiedzieć, że było dla mnie dużym, dużym przeżyciem możliwość obejrzenia Kapitana Io w 3D właśnie tam, bo ten film nigdzie indziej nie jest wyświetlany w 3D, tylko tam. Oczywiście z czasem wyciekł w internecie, ale tylko w Disney Worldzie można go zobaczyć w 3D. I Lucas powiedział Coppoli: słuchaj, pomogę ci zrealizować projekt, który od dawna chciałeś zrobić. I to właśnie był film Tucker, Konstruktor Marzeń. Tucker, Konstruktor Marzeń. O czym jest ten film? Jest o konstruktorze samochodów, o prawdziwym Prestonie Tuckerze, który wymyślił nowy samochód, który miał zrewolucjonizować przemysł motoryzacyjny w Stanach. Kochał swój produkt, kochał swój samochód. Jedyny problem był taki, że wielki biznes motoryzacyjny, czyli tak zwana Wielka Trójka z Detroit, absolutnie nie chciała dopuścić, żeby jakikolwiek nowatorski inżynier zagroził ich dominacji w biznesie. A zatem go zniszczyli. Zniszczyli go zanim de facto odpowiednia ilość Tuckerów, czyli samochodów właśnie marzeń, zjechało z taśmy produkcyjnej. Brzmi znajomo? No, Tucker to chyba najbardziej autobiograficzny film w historii Coppoli. Historia wizjonera, który mierzy się z wielkim zorganizowanym biznesem, tak trochę jak Coppola w Hollywood, kupuje własną fabrykę, mówi, że wyprodukuje samochód / film / One from the Heart, jakiego jeszcze nikt nigdy nie widział, ale biznes zwiera szyki i mówi: nigdy ci się nie uda. I marzenie umiera na oczach marzyciela. Tucker to film, w którym w pięknych, szerokoekranowych zdjęciach Vittorio Storaro Coppola opowiada historię własnej biznesowej porażki. Jednocześnie jest to gniewny manifest przeciwko wszelkiej korporacyjności. Nie ma żadnych wątpliwości na końcu, że to małoduszni właściciele największych firm, czytaj największych studio, tak bardzo zazdrościli wizjonerowi Tuckerowi, że doprowadzili do jego klęski. I tak dokładnie sam siebie widział Coppola. I teraz małe postscriptum do tej części odcinka. Wydarzyła się jeszcze jedna rzecz w tym czasie. Pomiędzy Peggy Sue wyszła za mąż, rok 86, i pomiędzy Tuckerem, rok 88, Coppolę dotknęła tragedia osobista. Już zaczynał pracę nad filmem Kamienne Ogrody, nad kolejnym filmem na zlecenie, też dla firmy TriStar, adaptacja powieści Nicholasa Profita o specjalnej jednostce armii amerykańskiej w Fort Myer w Virginii, dosłownie po drugiej stronie Potomaku od cmentarza Arlington, o takiej jednostce, która zajmuje się w trakcie wojny wietnamskiej chowaniem amerykańskich żołnierzy, tymi pięknymi, ceremonialnymi pochówkami z flagą amerykańską, salwami strzałów i tak dalej. To był takie postscriptum do czasu apokalipsy wietnamskiego filmu Coppoli, ale nie był to projekt osobisty, tylko projekt mu zlecony. Projekt stał się tragicznie osobisty, kiedy w trakcie realizacji 26 maja 1986 roku zginął syn Francisa Forda Coppoli, Gio Coppola, który pomagał mu na planie ogromnej ilości filmów, którego w zasadzie ojciec wychowywał, zgodnie zresztą z życzeniem syna, na kolejnego filmowca w rodzinie. Gio zginął w trakcie wypadku na motorówce. Winą za ten wypadek został obarczony kierujący motorówką syn Ryana O'Neilla, czyli gwiazdy Love Story sprzed lat, Griffin O'Neill, który po prostu bardzo tę motorówką nieostrożnie kierował. Gio doznał obrażeń i zmarł. Nie wiem, czy możemy wskazać na bardziej koszmarną koincydencję w całej historii kina. Coppola, który realizuje film o żołnierzach chowających młodych żołnierzy, film, który w połowie rozgrywa się na cmentarzu Arlington, film, w którym ma mnóstwo scen pogrzebowych, opuszczanych trumien, składany flag, żałoby, łez wylewanych na pogrzebach. Coppola, realizując ten film, opłakuje własnego syna. jednocześnie mówi o tym, że nie może przestać pracować, bo jeżeli przestanie pracować, po prostu zwariuje. Film Kamienne Ogrody jest filmem powolnym, cichym, spokojnym, smutnym i żałobnym. Jak mówią historycy kina, jest to najbardziej fordowski film Coppoli, ale nie w znaczeniu Francisa Forda Coppoli, tylko w znaczeniu Johna Forda, czyli mistrza kina amerykańskiego, niedawno zagranego przez Davida Lyncha w Fablemanach. Właśnie takiego kina klasycznego, spokojnego, oddającego hołd męstwu amerykańskich żołnierzy. Pauline Kael była zaskakująco życzliwa w stosunku do tego filmu. Napisała, że paradoksalnie jest to film, który najlepiej wyraża skomplikowane emocje i skomplikowane poglądy, jakie mieli Amerykanie na samą wojnę w Wietnamie w czasie, kiedy ona się działa, bo film pokazuje bardzo podzielony kraj pomiędzy tych, którzy są za wojną, a tych, którzy są przeciwko. Ale trudno sobie wyobrazić, w jakim stanie ducha Coppola kręcił ten film. W trakcie jednej dekady zginął jego syn, umarło jego marzenie w postaci American Zoetrope, pogrążył się w długach, stał się reżyserem do wynajęcia i tak naprawdę mimo tych sowitych honorariów, oczywiście, które inkasował, cały czas te długi musiał spłacać, a przede wszystkim utracił tę sprawczość, tę producencką siłę, którą uzyskał w latach 70. i która pozwoliła mu zrealizować chociażby Rozmowę i Czas Apokalipsy, czyli dokładnie te dwa filmy, za które dostał swoje dwie kaneńskie Złote Palmy i filmy, które udowodniły, że jako autor, producent, reżyser, główna siła sprawcza, jest w stanie tworzyć takie wizje, jakich nikt wcześniej nie stworzył. W latach 80. taką wizją w sensie negatywnym okazał się film One from the Heart i Coppola stracił pod tym względem wszystko. Mógł pracować tylko na zlecenia. Nawet jeżeli pod koniec przychodziły duże honoraria, to wiedział, że to nie są w pełni jego filmy, nie są to filmy produkowane przez niego, nie są to też filmy, które on by od początku wymyślił. I w tym momencie przychodzi do Coppoli Paramount, przychodzi obecny szef Paramountu Frank Manusco, puka do drzwi Coppoli i mówi: Francis, jesteś przekonany, że nie chcesz nakręcić dla nas Ojca Chrzestnego 3? Przecież to będzie pewniak kasowy. I Coppola w końcu pęka. Mówi: tak, nakręcę kolejny odcinek serii, bo najwyraźniej tylko w ten sposób będę mógł spłacić wszystkie moje długi. Just when I thought I was out, they pull me back in. Kiedy już myślałem, że udało mi się wyrwać, oni znowu wciągnęli mnie z powrotem. To są kultowe słowa Michaela Corleone z trzeciej części Ojca Chrzestnego. Właściwie jedyna linijka dialogu z tego filmu, która doczekała się kultowego statusu i była potem wielokrotnie cytowana. I myślę, że jest to idealny punkt wyjścia, jeśli nie wręcz motto dla całego filmu Francisa Forda Coppoli, dlatego że w świetle pierwszej części tego odcinka, w której opisałem wam przejścia Francisa Forda Coppoli z wielkim biznesem filmowym i po prostu z branżą filmową hollywoodzką, wydaje się, że jego zgoda na to, aby w końcu nakręcić drugi sequel do Ojca Chrzestnego, jest dokładnie tym, to znaczy jest tym momentem, kiedy już myślał, że wyrwał się z tego systemu, ale they pulled me back in, to znaczy Paramount wprost wciągnął z powrotem Coppolę w przedsięwzięcie, właściwie już we franczyzę Ojciec Chrzestny. Nie było tak, żeby przez tych kilkanaście lat pomiędzy częścią drugą i trzecią Paramount nie próbował tego robić, o tym już wspomniałem, ale też nie było tak, że Paramount był aż tak totalnie wierny Coppoli, żeby nie rozważać nikogo innego jako potencjalnego kandydata do powierzenia sterów przedsięwzięcia, czyli właśnie kontynuacji Ojca Chrzestnego. Plotki o tym, że Ojciec Chrzestny 3 był już oferowany różnym reżyserom, krążyły po Hollywood od dobrych kilku lat, a na liście podejrzanych, tych, na których biurkach w pewnym momencie lądował napisany już zresztą scenariusz Dina Reisnera, byli między innymi Andrzej Konczałowski, Sidney Lumet, Sylvester Stallone i podobno Eddie Murphy. Myślę, że część trzecia Ojca Chrzestnego w reżyserii Eddiego Murphy'ego byłaby czymś naprawdę szczególnym. Natomiast scenariusz Reisnera powstał już w 1979 roku, czyli w roku, w którym rozegra się akcja Ojca Chrzestnego 3, i opowiadał przede wszystkim o losach syna Michaela Corleone, to znaczy Antoniego, który pracuje w tym scenariuszu dla CIA, ale także rodzina Corleone jest wplątana w tym scenariuszu w obalenie jednego z lewicowych rządów w Ameryce Środkowej. Innymi słowy, byłby to taki film zahaczający o rejony Costy Gavrasa. No ale ponieważ Francis Ford Coppola w swojej rozmowie z Paramountem postawił jednak warunek, że to on będzie tym kluczowym twórcą, to znaczy, że film będzie zrobiony po mojemu, jakby mógł to powiedzieć Coppola, oczywiście w granicach budżetu, który Paramount przygotuje, no to ten scenariusz on w zasadzie wyrzucił do kosza. Jedyną niezmienioną sceną z tego starego scenariusza jest scena, w której Vincent, czyli nieślubny syn Soniego Corleone, grany przez Andiego Garcia, rozprawia się z dwójką napastników w swojej nowojorskiej sypialni, mieszkaniu. Ta scena pochodzi jeszcze ze scenariusza Reisnera, ale Coppola powiedział, no nie, jeżeli już mam to robić, to chcę to zrobić właśnie po mojemu. Dostał budżet 44 milionów dolarów, który w trakcie produkcji miał jeszcze spuchnąć o kolejnych 10, i postanowił Coppola, że będzie pracował z Mariem Puzo, to znaczy z autorem powieści Ojciec Chrzestny, wydanej pod koniec lat 60., o której wiecie więcej z pierwszego odcinka tego cyklu, ale także Puzo, który na tamtym etapie miał już palce umoczone w pewnym momencie także w film Cotton Club, którego pierwszą wersję scenariusza przynajmniej przygotował. Później ta wersja była bardzo przebudowana przez Coppola. Ponieważ warunki pracy były lukratywne, luksusowe, Puzo się zgodził i w bardzo przyjaznej atmosferze Coppola i Puzo usiedli ponownie do stołu, no żeby zastanowić się, czym powinien być ten trzeci Ojciec Chrzestny. I szybko klucza dostarczył Szekspir. To znaczy Coppola zaczął patrzeć na opowieść o Michaelu Corleone właśnie przez pryzmat szekspirowski, i przede wszystkim dwa tropy wydały mu się interesujące. Pierwszy to trop Michaela jako króla Lira, to znaczy bohatera tragedii szekspirowskiej, który musi podzielić królestwo pomiędzy córki, oczywiście tak było w sztuce, ale który widzi, jak jego imperium w zasadzie na jego oczach się wali, ponieważ jest rozsadzane niesnaskami rodowymi. I no, tak też można spojrzeć na Michaela Corleone w wieku już niemal 60 lat, kiedy go poznajemy, kiedy go spotykamy ponownie właśnie w trzeciej części. Dla Coppoli był on trochę właśnie jak król Lear, ale także był jak Macbeth, władca utytłany w krwi, władca, który po to, aby zapewnić sobie tron, przeszedł przez morze krwi, także bratobójczej w przypadku Michaela, w drugiej części przecież zabija Freda Corleone, i to widmo Freda Corleone, czyli zamordowanego brata, w pewnym momencie nawet być może jawi się Michaelowi, kiedy to już po masakrze, która dokonuje się w części trzeciej w kasynie w Atlantic City, Michael dostaje ataku cukrzycy, zwija się na podłodze w kuchni, nagle ma utkwiony wzrok gdzieś w oddali i zaczyna wrzeszczeć: Fredo, Fredo, tak jakby zobaczył ducha Freda, co jest oczywiście nawiązaniem do sceny z Macbetha właśnie, do szekspirowskiej sceny z Macbetha, kiedy to Macbeth widzi podczas uczty, nie wiemy, czy tak słodkiej, żeby wywołać cukrzycę, ale jednak no tutaj mamy kuchnię, widzi ducha Banquo, czyli swojego byłego drucha, którego w pewnym momencie w ślepym dążeniu do władzy zamordował. A zatem Michael jako Lear, Michael jako Macbeth, jest to duży kaliber, duża droga, jaką przeszedł ten bohater no, od tej gangsterskiej opowieści Mario Puzo w 1969 roku, ale taki klucz, przynajmniej jeden z kluczy, został tutaj przez Coppolę i Puzo wybrany. Drugim kluczem jest w tym przypadku opera. Opera, która jako sztuka włoska, bliska włoskiemu sercu Coppoli i bardzo bliska jego ojcu, czyli Carmine Coppoli, kompozytorowi i dyrygentowi, którego już znamy z tych opowieści, no, ta sztuka nigdy nie była odległa od uniwersum Coppoli. On sam zresztą no, zawsze mówił, jak wielkim miłośnikiem opery był. Wszystkie jego doświadczenia jeszcze w liceum, w tej szkole artystycznej Hofstra, o której mówiłem, w której on z lubością wystawiał właśnie także sztuki muzyczne, uwielbiał teatr, jego sztuczność, jego technologię. I tutaj po raz pierwszy w twórczości Coppoli opera staje w centrum. Co prawda były już tego znaki wcześniejsze, bo wystarczy sobie przypomnieć słynną scenę do muzyki Wagnera, jak najbardziej operowej, scenę nalotu helikopterów nad Wietnamem w czasie apokalipsy, oczywiście, tam też opera była bardzo, bardzo ważna, ale w Ojcu Chrzestnym 3 opera jako sztuka miała stać się takim zwierciadłem całej akcji. Tak jak Szekspir z jednej strony, tak właśnie sztuka operowa miała być szczególnym rodzaju zwierciadłem dla wydarzeń, które na ekranie się rozgrywają. I opera staje się także częścią akcji, ponieważ Antony, no wbrew scenariuszowi Riznera, tak jak mówię, wyrzuconemu do kosza, Antony staje się synem, który postanawia zerwać z przeszłością rodziny, trochę tak jak Michael na początku części pierwszej, tyle że Antony wydaje się bardziej zdeterminowany. Antony ma także duszę artystyczną i na początku filmu prosi ojca, aby mógł zrezygnować z kariery prawniczej, która być może uczyniłaby z niego kolejnego Toma Hagena, i aby mógł oddać się operze. Chce być śpiewakiem operowym. Na początku Michael Corleone się temu sprzeciwia, później się godzi, a później wręcz podoba mu się ten pomysł, ponieważ jak mówi w późnym dialogu, za kilka dekad, kiedy wspomną nazwisko Corleone, będzie ono się kojarzyło przede wszystkim z tym pięknym głosem. A zatem paradoksalnie, wbrew temu też, co mówił Vito Corleone w scenie ogrodowej w części pierwszej, gdzie przewidywał dla swojego syna przyszłość senator Corleone, to tenor Corleone, śpiewak operowy Corleone, to jest to ostateczne wcielenie, które zaczyna się marzyć Michaelowi. I w przypadku Ojca Chrzestnego 3 Coppola postawił na konkretną operę. Jest to opera Rycerskość Wieśniacza z 1890 roku, opera Pietro Mascagniego, rozgrywająca się na Sycylii, na sycylijskiej wsi i pokazująca taki właśnie konflikt lokalny, konflikt oparty na zazdrości pomiędzy Turidu i Alfim, który w pewnym momencie kulminuje w takim właśnie pierwotnym, plemiennym zwarciu, kiedy to Turidu gryzie Alfiego, czy Alfia w zasadzie można powiedzieć, w ucho. I krew tryska, no i to jest takie właśnie unaucznienie tej takiej prymitywnej, tak jak mówię, właśnie plemiennej niemal sycylijskiej moralności, bardzo pierwotnej. No i cóż, w Ojcu Chrzestnym 3 nie tylko cała właściwie ostatnia godzina, czy ostatnie 45 minut rozgrywa się w trakcie spektaklu Rycerskości Wieśniaczej w Teatrze Wielkim w Palermo, gdzie rzeczywiście śpiewa Antony Corleone, ale także akcja filmu ma wiele scen, które odzwierciedlają fabułę tej opery, między innymi Vincent, czyli ów Benkart, nieślubny syn Soniego, gryzie w ucho aż do krwi niejakiego Joe'ego Zazę, czyli gangstera, który sprawuje pieczę nad nowojorskimi interesami rodziny Corleone i którego Vincent oskarża przy Michaelu zresztą o zdradę. Sam Vincent z kolei, jako właśnie bankart w tej scenie tuż przed ugryzieniem Joey Zaza, mówi mu do ucha bastardo, czyli właśnie bankart. I w tejże samej scenie padają jeszcze słowa o tym, że też Zaza to mówi trochę wcześniej, że no przecież Shakespeare pisał całe poematy o bankartach, prawda? A zatem ta postać bankarta nieślubnego syna z nieprawego łoża, w tym przypadku właśnie Vincenta, czyli bankarta Soniego, zagranego przez Andiego Garcia, to jest kolejny trop szekspirowski i także odsyłający do Króla Lira, ponieważ to w Królu Lirze jest postać bardzo ważna bankarta niejakiego Edmunda, który już na początku sztuki, to znaczy w drugiej scenie aktu pierwszego, wychodzi przed publiczność i wygłasza bardzo słynną przemowę ku czci natury, jako ten zrodzony właśnie bankart, czyli zrodzony z prawdziwej pożądliwości syn, a nie syn zrodzony z ospałej żądzy małżeńskiego łoża. Edmund mówi o tym, że jako bankart ma więcej witalności, ma więcej życiowej siły, właśnie zawdzięczanej naturze, takiemu pędowi do płodzenia, któremu zawdzięcza swoją egzystencję. No, on wprost mówi w tłumaczeniu Barańczaka: owoc naturalnej żądzy więcej ma w sobie wigoru i ognia niż całe plemię bęcwałów spłodzonych w zatęchłej nudzie małżeńskiej pościeli pomiędzy snem a obudzeniem. Edmund patrzy na siebie jako na super bankarta, właśnie kogoś, kto przez to, że został zrodzony z tej chuci, a nie z obowiązku czy nudy, jest kimś, komu władza się po prostu należy. I to oczywiście także jest prawdą o Vincencie, bo prawy syn Anthony nie tylko, że wybiera tę ścieżkę operową właśnie, czyli ścieżkę artystyczną, wymagającą większej delikatności, subtelności duszy, ale także wydaje się bardzo, mimo że ta postać jest bardzo mało zbudowana, w filmie wydaje się Anthony bardzo mocno uwięziony jednak w przeszłości, w tych dawnych losach rodziny Corleone i też w takim wczesnym stadium relacji ze swoim ojcem. W jednej scenie Anthony wręcza Michaelowi stary rysunek zrobiony kredką świecową, który widzieliśmy już w części drugiej Michaela w jego samochodzie. Rysunek zrobiony zresztą przez syna Coppoli. To też ważny, osobisty znak w kontekście tego, co mówiłem wcześniej. I Michael patrzy na ten rysunek i wspólnie go kontemplują. Pamiętam ten rysunek, mówi. Właściwie Michael jemu pokazuje ten rysunek, on mówi pamiętam. Innymi słowy, ta wczesna młodość jest dla niego wciąż bardzo ważna. No a dla Vincenta ważne jest tu i teraz. On zrodzony, no właśnie, z nieprawego łoża, a my nawet wiemy dokładnie, kiedy został spłodzony, ponieważ domyślamy się, że Vincent został spłodzony w trakcie tego szybkiego seksu z Lucy w pierwszej części Ojca Chrzestnego. Sonny wymyka się żonie, idzie na pięterko z Lucy, jedną z druhen, i uprawiają szybki seks na stojąco. No i właśnie domyślamy się, że z tegoż seksu narodził się później Vincent. A jeśli nawet nie z tego, no to właśnie z tej relacji, bo Lucy jest matką Vincenta. A zatem Vincent został tu pomyślany właśnie jako postać tego witalnego, mocnego bankarta, który chce stać się prawowitym dziedzicem rodziny Corleone i koniec końców chce być kolejnym Michaelem. I to jest taki duży też zrąb fabularny tego filmu, to znaczy właśnie postać Vincenta i tego, że on coraz to bardziej wyrywając się na niepodległość, w pewnym momencie mordujący Joe'ego Zazę w takim brawurowym ataku konnym na Elizabeth Street w Nowym Jorku w trakcie święta San Gennaro. Otóż, że ten Vincent umocni swoją pozycję właśnie jako prawowity nowy Don. Shakespeare, opera, duże emocje, temat sukcesji, tego, kim będzie nowy Don. Ale co z Michaelem? Michaela przecież żegnaliśmy w stanie ogromnego mroku duszy, właściwie w takim stanie makiawelicznym, czy może nawet faustowskim, kiedy Michael po prostu zaprzedał duszę, aby zostać nowym Donem Corleone. No i pytanie, jaki pomysł na nowego Corleone miał Coppola przede wszystkim i na co zgodził się także Puzo. Otóż i też dlatego bardzo ważne było, żebym wam w tym odcinku opowiedział jednak to wszystko, co się działo w latach 80. Coppoli, ponieważ Coppola mówił wprost, nawet w wywiadach w trakcie realizacji filmu, że Michael jest także wzorowany na nim samym. To znaczy Michael jest tutaj mężczyzną poobijanym przez życie, który szuka nowego spokoju, który szuka także nowego pojednania z życiem. No i to właśnie słowo pojednanie, które można też odnieść do sakramentu pojednania, czyli do spowiedzi, którą w tym filmie Michael wygłasza, którą przyjmuje, przyszłemu papieżowi, zresztą Janowi Pawłowi I, o tym za chwilę. Otóż właśnie to pojednanie ze światem jest takim pragnieniem Michaela w tej części. Poznajmy Michaela, który wygląda inaczej, oczywiście nie tylko jest starszy, ale też ma inną fryzurę, ma krótsze włosy, postawione na jeżyka, troszkę tak jak niektórzy z tych żołnierzy, których widzieliśmy w kamiennych ogrodach, takie właśnie ogolone maszynką stojące siwe włosy. I Coppola w komentarzu do płyty Blu-ray z Ojcem Chrzestnym częścią trzecią mówił, że to była jedna z najważniejszych decyzji w ogóle w tym filmie. To znaczy nie tylko decyzja, jaki to ma być Michael, że to właśnie będzie taki Michael już przełamany, spokojniejszy, poszukujący pojednania, spokoju ducha, który także chce wyprać pieniądze korporacji Corleone po to, aby ją ostatecznie odciąć od zorganizowanej przestępczości, ale że jedną z tych decyzji były właśnie włosy a la Pacino. To znaczy krótkie pytanie, jaką fryzurę powinien mieć Al Pacino w Ojcu Chrzestnym 3? I Coppola mówi w komentarzu, że długo się wahał, ale w końcu postanowił te włosy skrócić i właśnie uczesać w taki jeżyk i mówi wprost, to jest cytat z tego komentarza, kiedy obciąłem włosy Ala, poczułem się trochę jak Dalila z Biblii obcinająca włosy Samsonowi. Czułem, że zabrałem mu trochę siły, ale o to chodziło. Właśnie chodziło o to, żeby nie był to już ten Michael, o którym jesteśmy przekonani, że wykona każdy wyrok, nawet wyrok na swoim rodzonym bracie, tylko właśnie Michael, który jest zagubiony, który poszukuje nowej ścieżki. I tak właśnie wygląda Al Pacino w tym filmie. Swoją drogą rola się okaże dla niego dosyć wyczerpująca. W trakcie pracy nad nią umrze jego ukochana babcia, między innymi, i on sam będzie bardzo rozgoryczony, kiedy wśród 7 oscarowych nominacji dla filmu Ojciec Chrzestny 3 nie znajdzie się nominacja dla niego. To pierwszy raz tak się wydarzy, bo za pierwszy film był nominowany za rolę drugoplanową, za drugi film był nominowany za rolę pierwszoplanową, a za trzeci nie dostał nominacji, co uznał za taki psztyczek w nos, tym bardziej, że Andy Garcia, jego syn Bankard, właściwie, przepraszam, syn Soniego, no tę nominację za rolę drugoplanową męską otrzymał. Ale do tego jeszcze dojdziemy. I te dwa zręby, czyli właśnie, właściwie już wymieniliśmy 3. Shakespeare, opera, nowy Michael, Michael poszukujący odkupienia, jakiegoś takiego, no co prawda drogą biznesową, ale jednak wyprania pieniędzy Corleone, to był kolejny wątek. I kolejny taki zrąb czy ważny temat w przypadku tego filmu to była korupcja władzy. Korupcja władzy, która dociera na najwyższe piętra światowej władzy. W tym przypadku o tyle jest to perwersyjne, że te piętra to piętra watykańskie. A zatem kwestia Banku Watykańskiego, rozmaitych doniesień na temat oficjalnego bankiera Stolicy Apostolskiej, czyli niejakiego Michele Sindony, który zmarł w 1986 roku zatruty strychniną, no i wokół którego powstało bardzo dużo różnych biografii, teorii, między innymi 2 książki czytane przez Coppolę i Puzo, czyli Power on Earth, a także St. Peter's Banker, czyli dosłownie bankier świętego Piotra. No, Michele Sindona był postacią wymarzoną dla kina, a także inne skandale i postaci wokół, zwłaszcza bardzo tajemniczej śmierci Jana Pawła I w wrześniu roku 1978. Takie chociażby nazwiska jak Roberto Calvi, kolejny właśnie tak zwany bankier Boga, który zakończył swoje życie samobójczo, zwisając z mostu Blackfriars Bridge w Londynie. W filmie odnajdziemy dokładne echo tego zdarzenia. A zatem watykańskie afery, afery na najwyższym szczeblu kościelnych władz i kościelnych finansów, to była kolejna rzecz, która bardzo zainspirowała Coppolę. Zainspirowała go o tyle, że sam, o czym mówi w komentarzu dosyć mgliście i nie udało mi się też dotrzeć do końca do tego, żeby to wyjaśnić, ale sam był zafascynowany faktem, że Charlie Bludorn, czyli szef korporacji Gulf and Western, któremu zawdzięczamy tak naprawdę finansowanie pierwszego Ojca Chrzestnego, opowiadałem wam o nim w odcinku, który co prawda zmarł w 83 roku, a zatem już nie dożył trzeciej części, ale zdaniem Coppoli on mówił o tym, że widział w budynku Gulf and Western, jak Bludorn zadawał się z bardzo wysoko postawionymi ludźmi z Banku Watykańskiego. I także pada takie zdanie w komentarzu Coppoli, które potem znalazłem, ale w źródłach, których wiarygodności do końca też nie jestem w stanie zweryfikować, że ziemia, na której stały studia Paramountu w Hollywood, także należała do Watykanu. To pojawia się w kilku miejscach i w komentarzu Coppoli. To muszę zostawić trochę na boku, bo nie udało mi się tego tak dobrze zweryfikować. Tak czy inaczej, dla Coppoli, który mówił, dosłownie mówi w tym komentarzu, że widziałem tych bankierów, jak wysiadali z wind w budynku Gulf and Western w Nowym Jorku, no dla niego było to bardzo fascynujące. Oczywiście uruchomiło mu się całe skojarzenie z Borgiami, którzy też byli obiektem fascynacji Maria Puzo, napisał oddzielną powieść, Rodzina Borgiów. A zatem tutaj zainteresowania tych dwóch Włochów właśnie wysoko postawionymi intrygami papiesko-dynastycznymi zaowocowały tym, że postanowili wpisać historię rodziny Corleone w szemraną historię Watykanu przełomu lat 70. i 80., w której trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, od tego, co jest teorią spiskową, ale no zdecydowanie takie postaci jak otruty Sindona czy zwisający z mostu w Londynie Roberto Calvi to są postacie historyczne i prawdziwe, a zatem możemy się domyślać tutaj faktycznych zakulisowych machinacji. To przepisanie historii, którego dokonuje Coppola i Puzo w trzeciej części Ojca Chrzestnego, dotyczy oczywiście postaci Michaela, który w pewnym momencie otrzymuje od kościoła bardzo wysokie odznaczenie, order świętego Sebastiana w uznaniu zasług filantropijnych, pomocy biednym na Sycylii, po czym Michael otrzymuje ofertę od arcybiskupa Gildaya, granego znakomicie tutaj przez Donala Donnelly'ego, irlandzkiego aktora, fantastycznego. Zresztą możecie go znać jako wiecznie pijanego, tragicznego Freddy'ego w moim ukochanym filmie, czyli W zmarłych Johna Hustona, o których opowiadałem w ramach mojego top 100. A zatem tutaj ten arcybiskup przychodzi do Michaela i mówi mu, no, że Watykan jest w kłopotach, bank ma duży dług. No i teraz pytanie, czy Michael Corleone spłaci ten dług? Michael Corleone mówi, że tak, mowa o 600 milionach dolarów, a zatem to jakieś gigantyczne cyfry, z których nawet trochę śmiała się Pauline Kael w swojej recenzji, mówiąc, że nawet w tych cyfrach nie ma umiaru. W każdym razie, że pochodzą z takiej groszowej powieści bardziej. Tak czy inaczej, on mówi o tych 600 milionach dolarów i mówi bardzo ważne zdanie, arcybiskup śmiejąc się, mianowicie mówi, w tych czasach moc darowania długów jest potężniejsza od mocy wybaczenia. Ten cytat też powinien być moim zdaniem słynnym cytatem z tego filmu. I teraz proszę, odnieście to do samego Coppoli, prawda, który z Puzo napisał te słowa i który wiedział coś o tym, czym są długi, po tym, kiedy popadł w nie tak bardzo po realizacji bliskiego swojemu sercu filmu One from the Heart, o którym mówiłem w tym odcinku. A zatem to, że Michael Corleone angażuje się właśnie w sytuację, w której jest spłacanie czyichś długów, też można odczytać jako pewien znak tego, że o czym, tak jak mówię, Coppola mówił wprost, Michael Corleone odzwierciedla pewne aspekty osobowości i także historii życia Coppoli w tamtym czasie. Coppola mówi w komentarzu, byłem w tamtym czasie w ogromnym kryzysie i dlatego Michael także jest w kryzysie egzystencjalnym. Czyli właśnie jest pogrążony w takim stanie, kiedy nie wie do końca, gdzie jest jego życie. Czy jest jakakolwiek szansa na powrót jego byłej żony, Kay, granej tu przez Diane Keaton, znowu, która, co ciekawe, była w tamtym czasie także zaangażowana intymnie właśnie z Alem Pacino, z którym rozstawała się na planie tego filmu w miarę tego, jak Kay i Michael ponownie się do siebie zbliżali. To paradoks, który nie najlepiej się odbił na chemii ich na ekranie w tym filmie. No ale właśnie, Michael zastanawia się, gdzie jest w relacji do swoich dzieci, które nazywa w liście pisanym do nich swoim największym dobrem, największym majątkiem, a jednocześnie widzi, jak jeden syn idzie właśnie w stronę tej ekspresji artystycznej, a córka Mary, zagrana przez Sofię Coppolę, o czym za chwilę, jest narażona na niebezpieczeństwo przez to, że wdaje się w romans taki ocieplający się z każdą minutą z Vincentem, czyli właśnie ze swoim kuzynem w pierwszego stopnia, granym przez Garcia. No i też pytanie właśnie, jak ma się zachować Michael wobec niej, czyli wobec dorastającej córki, o której bezpieczeństwo się boi. To też na pewno emocje, z którymi Francis Ford Coppola jako ojciec nastolatki musiał te emocje dobrze znać. Powtórzmy zatem raz jeszcze te filary opowieści. Z jednej strony Szekspir, Król Lear, Macbeth, Bękart z Króla Leara. Z drugiej strony opera, Rycerskość Wieśniacza, arcywłoska, arcysycylijska opowieść o zemście w sycylijskiej wiosce. Z trzeciej strony mamy właśnie te wątki watykańskie, czyli korupcja na najwyższych szczeblach władzy, także duchowej. A z czwartej strony mamy prywatny kryzys Coppoli, to, że po tych latach 80. czuł się bardzo mocno poobijany, zadłużony i wiedział, że pracuje jako wynajęty reżyser. On w komentarzu do tego filmu mówi wprost o latach 80. jako o okresie mojej pracy pańszczyźnianej. Dosłownie tak o sobie mówi, że byłem jakby pańszczyźnianym pracownikiem, bo nie mogłem decydować o tym, co robię, pracowałem na cudze zlecenie. I te cztery filary, warto o nich pamiętać, kiedy oglądamy ten film. Kwestia oczywiście jest też taka, że film ma bardzo poważne wady i o tym trzeba powiedzieć. Króciutko streszczając jego fabułę, o tych najważniejszych rzeczach już powiedziałem, jest to ta historia Michaela u zmierzchu życia. Oryginalny tytuł tego filmu miał brzmieć Śmierć Michaela Corleone. Do tego jeszcze wrócimy, bo po latach Coppola dopiął swego. Przy czym nie chodziło o pokazywanie śmierci Michaela, tylko o pokazanie takiej jego śmierci duchowej i przede wszystkim chodziło o to, żeby pokazać Michaela, który traci swoją córkę, czyli właśnie Mary, która w kluczowej, najważniejszej operowej scenie rozegranej na schodach opery, wielkiej opery w Palermo, umiera w jego ramionach, przyjmując kulę zamachowca, która była przeznaczona dla niego. Innymi słowy, ojciec za swoje błędy płaci życiem swojej córki. Rozdzierająca scena i rozdzierający wątek oczywiście w kontekście śmierci Gio Coppoli, wcześniejszej o zaledwie 4 lata. Więc ten wątek także można czytać jako osobisty. Natomiast zanim jeszcze powiem o wadach filmu i o tym też, co się wydarzyło na planie, jak ta historia kręcenia się kształtowała, trzeba powiedzieć, że fabuła jest dosyć rozczłonkowana. To znaczy, to nie jest tak, mimo że pierwszy i drugi Ojciec Chrzestny też były opowieściami wielowątkowymi, a drugi film nawet zawarł w sobie dwa filmy, to znaczy film o młodym Vito Corleone i film o Michaelu i o jego dążeniu do władzy absolutnej. O tyle w trzeciej części ta równowaga jest zachwiana. To znaczy nie ma takiej proporcjonalnej korespondencji pomiędzy wątkiem Michaela, wątkiem Vincenta i Mary, wątkiem Antoniego, który wydaje się tutaj tylko pretekstem po to, żeby w końcu wystawić pięknie tę rycerskość wieśniaczą pod koniec i stworzyć scenę wielokrotnych zabójstw, zmontowanych trochę tak jak wielokrotne zabójstwa w pierwszej części w scenie chrzcielnej. I także tym wątkiem watykańskim, który trzeba powiedzieć jest dosyć rozmyty, to znaczy nie ma jednego wyrazistego antagonisty. Antagonistą jest bardziej spisek przeciwko, w tym przypadku nowemu papieżowi, czyli Janowi XXIII, który nosi inne nazwisko niż w rzeczywistości. W rzeczywistości był to Albino Luciani, tutaj to nazwisko zostaje także zmienione niejako dla może zacięcia śladów, chyba tak można powiedzieć. I tak troszeczkę film kuleje wokół tych głównych wątków, bo żaden z nich nie ma takiej wagi, żeby zdominować całość. Myślę, że największą wadą i scenariuszową, i realizacyjną, i montażową zapewne też jest fakt, że ta powolne wzrastanie Vincenta jako właśnie przyszłego Dona jest pozbawione elementu tragicznego. To znaczy, o ile w przypadku Michaela w części drugiej, kiedy widzieliśmy, jak musi odkrawać kolejne kawałki swojej duszy i jak musi kolejne grzechy popełniać, żeby stawać się tym właśnie niepodzielnym władcą, o tyle w przypadku Vincenta trudno mówić o jakiejkolwiek przemianie albo jakiejkolwiek ofierze. Poza tym, że w pewnym momencie godzi się uciąć romans z Mary, co dla niej samej jest niesłychanie bolesne, nie widzimy ani jednego momentu, w którym Vincent wykazałby się taką bezdusznością albo taką gotowością też do politycznych kompromisów albo do pozbywania się swoich politycznych wrogów z zimną krwią, bo jednak ta scena, kiedy strzela do Joe'ego Zazy, jest zrobiona w takim kluczu kina akcji, niemalże heroicznego westernu na ulicy Elizabeth w Nowym Jorku, że tutaj jest gdzieś jakieś takie ogromne puste miejsce tego filmu. To znaczy, w opowieści o tym, jak wielką cenę płaci się za władzę, nagle okazuje się, że ten nowy Don właściwie nie płaci za dużej ceny, a na pewno nie poznajemy zakamarków jego duszy, tak jak poznaliśmy zakamarki duszy Michaela. A drugim problemem jest to, że przemiana samego Michaela w tego niemal nobliwego staruszka w części trzeciej i wypada trochę niewiarygodnie. To znaczy, to jest jednak facet, który zabił swojego brata i którego poznaliśmy jako zimnego diabła w części drugiej, a w części trzeciej my go od razu poznajemy, kiedy już właśnie tak nabrał pewnej wujaszkowatej wręcz ogłady, jest taki chwilami nawet beztroski. Nie czujemy wagi tych wydarzeń, które i tych czynów, które popełnił w przeszłości. Jest tylko okazjonalnie przypominane, jak właśnie w tej scenie, kiedy krzyczy Fredo, Fredo. Natomiast nie ma tej wagi w postaci Michaela Corleone, która tak bardzo przygniatała nas do ziemi, kiedy on siadał w tym fotelu w drugiej części i wiedzieliśmy, że, no, że jego dusza została już gdzie indziej, że on w tym momencie skupia się tylko i wyłącznie na zimnym wykonywaniu władzy. Tego powiewu chłodu nie ma ani tutaj, w przypadku Michaela, ani w przypadku Vincenta i przez to cały film też waży o wiele mniej. Scena spowiedzi, kiedy to właśnie Michael Corleone wyznaje bratobójstwo w scenie konfesyjnej, no powinna ważyć całe tony, powinniśmy czuć tutaj cały ten ciężar właśnie tej zbrodni sprzed lat. Tymczasem scena nie wybrzmiewa aż tak mocno i w pewnym sensie cały film jest pozbawiony takiego jednego środka ciężkości. Jest to o tyle dziwne, że przecież wszystko wskazywało na to, że z tym samym albo bardzo zbliżonym zespołem ludzkim dookoła siebie Coppola powinien bez problemu odtworzyć magię. No może nie bez problemu, to za łatwo powiedziane, ale jednak powinien móc odtworzyć magię pierwszego czy drugiego Ojca Chrzestnego, bo jeżeli spojrzymy na tak zwaną listę płac w przypadku Ojca Chrzestnego 3, to zobaczymy tak wiele nazwisk, które powtarzają się z częściami pierwszą i drugą. No dość powiedzieć, że mamy znowu tego samego operatora, to znaczy znowu Gordon Willis nakręcił te zdjęcia do tego filmu. Mamy tego samego scenografa, czyli Dina Tavularisa, który już od lat pracuje w tym momencie z Coppolą. Mamy Carmina Coppola, czyli właśnie kompozytora, który dopisał nowe partie muzyczne, uzupełniając je oczywiście o partię tematu Nino Roty i który pojawia się na ekranie w scenie imprezy rodzinnej jako taki rodzinny dyrygent. I tak dalej, oczywiście na czele z aktorami, takimi jak Al Pacino, czy Diane Keaton, czy nawet aktorzy występujący w rolach drugoplanowych, bo chociażby aktor wcielający się w Johnny'ego Fontaine'a jest tutaj znowu obecny. No ale jednak czegoś najwyraźniej brakowało. Jedną z odpowiedzi jest to zmęczenie Coppoli, w zasadzie pewna depresja Coppoli, w której on już w tym momencie był. To na pewno jest ważna część tej odpowiedzi, ale niektórzy wskazywali także na elementy inne. I tutaj dwa przede wszystkim. Brak Toma Hagena, to znaczy brak Roberta Duvala i na obsadzenie Sophie Coppoli w roli Mary. I tym dwóm elementom w tym momencie chciałbym się na chwilę przyjrzeć. Otóż nieobecność Roberta Duvala jest najbardziej krzyczącym brakiem tego filmu. Co prawda George Hamilton, obsadzony dosyć zaskakująco w roli takiego zastępnika Toma Hagena, zastępuje go dość dzielnie, ale jednak bez tego consigliere, który przez dwie części był tak mocnym wsparciem, a jednocześnie pewnym zwierciadłem dla upadku Michaela Corleone, no ta opowieść nagle traci tego kolejnego brata. Mówiliśmy także o Tomie Hagenie jako o bracie, prawda? Jednym z braci Corleone de facto. Tutaj tego brata nie ma i nagle okazuje się, że bez tego odważnika cała ta konstrukcja się chwieje, a przykry powód jest taki, że poszło o pieniądze. Tak jak Robert Duvall był częścią tej niemalże komuny twórczej, Coppoli jeszcze w latach 60. wystąpił i w Deszczowych Ludziach, i w THX 1138, występował w tych wczesnych przedsięwzięciach American Zoetrope, był przyjacielem rodziny i wydawało się, że zawsze będzie chodziło tylko o sztukę i o to, żeby spędzać razem czas. No tym razem poszło o pieniądze, bo Duvall po prostu chciał więcej. I Paramount powiedział, nie, tyle nie zapłacimy. A Duvall potem mówił w wywiadach, że nie był w stanie wejść na plan, wiedząc, że Pacino zarobi od niego nawet nie dwa, ale trzy czy cztery razy więcej. No, można to z jednej strony zrozumieć, jeżeli wyceniamy swoją pracę, to chcemy, żeby ona była wyceniona dobrze, ale z drugiej strony w tym zdaniu o tym, że nie wejdę na plan, jeżeli wiem, że mój kolega jest opłacany te cztery razy więcej, pobrzmiewa taki zimny, metaliczny dźwięk znany chyba jednak jako chciwość, chyba jednak jako zawiść. Jest trochę szkoda, z jednej strony, że Paramount nie chciał więcej zapłacić Duvallowi, życzyłbym mu jak najwyższego honorarium, ale szkoda, że właśnie ta rodzina zebrana wokół Ojca Chrzestnego została po części rozbita ze względu właśnie na takie merkantylne, finansowe elementy, a bez Roberta Duvalla to już nie było to samo i sam Coppola przyznał po latach, że tego Duvalla bardzo brakowało. To był także błąd Paramountu, ponieważ i tak dołożyli później do budżetu 10 milionów, bo ten budżet, co naturalne, często wzrósł już po rozpoczęciu zdjęć, ale no, szkoda, że wcześniej nie liczyli się z tym, że można by ten milion czy dwa dorzucić i byłby Robert Duvall i cały scenariusz byłby inaczej napisany, bo w pierwszych wersjach po prostu Tom Hagen tam był i dopiero odmowa Duvalla sprawiła, że Coppola zaczął mocno ten scenariusz zmieniać, przepisywać, no i kiedy tak się zmienia i przepisuje tak bardzo ważną postać, a w zasadzie się ją wyrzuca, to może się coś zachwiać i w tym przypadku zdecydowanie się zachwiało. A drugą kwestią jest obsadzenie Sophie Coppoli oczywiście w roli Mary Corleone, dlatego że tak nie miało być. Było kilka aktorek rozważanych do tej roli, ale nawet Madonna w pewnym momencie była rozważana, ale Winona Ryder otrzymała tę rolę. Już miała grać, już zdjęcia ruszały. Przyjechała do Włoch, gdzie te zdjęcia się zaczynały i nagle zrezygnowała z powodów zdrowotnych. Jej lekarz orzekł wycieńczenie. Ona chyba trochę też się wystraszyła, potem bardzo przepraszała Coppolę, on zdecydowanie jej wybaczył, bo obsadzi ją już chwilkę później w Drakuli, natomiast Winona Ryder no w zasadzie jakby uciekła, tak, znaczy zniknęła w ostatniej chwili i Coppola zwerbował do tej roli właśnie swoją córkę, co zostało bardzo źle przyjęte jako gest takiego nepotyzmu, to po pierwsze. Po drugie, Sofia nie była aktorką zawodową, nie miała treningu aktorskiego, chociaż oczywiście dorastając w takim, a nie innym domu, miała wszelkie artystyczne szlify, no zresztą później stanie się wybitną reżyserką i scenarzystką, natomiast no nie była na tyle wytrenowana, żeby stanąć u boku Al Pacino, prawda, i innych wybitnych aktorów, Tali Shire, która tak naprawdę staje się najmocniejszą postacią całości w trzeciej części, czyli Connie, no i grać na tym samym poziomie, co oni. Coppola się uparł, Sofia powiedziała po latach, że było to dla niej dosyć naturalne, że to nie było dla niej aż tak straszne, można powiedzieć, ale jednak było dla niej to stresujące i niestety, trzeba to powiedzieć, ten stres przedostał się na ekran, to znaczy Sofia wyraźnie odstaje, jeżeli chodzi o umiejętności. To, czy nie wnosi do swojej postaci czegoś innego niż umiejętności, to znaczy pewnej naturalności, pewnego po prostu bycia córką Coppoli, co też jest istotne w tej układance, to jest temat oddzielny, który niektórzy krytycy podejmą. Krytycy, którzy będą gotowi na bardziej pogłębioną rozmowę o tym filmie, a nie ci krytycy, którzy po prostu przyznają Sofii Coppoli aż dwie złote maliny, bo ona dostanie dwie złote maliny za tę rolę, za najgorsze odkrycie roku i za najgorszą rolę żeńską. Więc, ale niektórzy, jak zaraz się przekonamy, krytycy podeszli do tej roli trochę inaczej. W komentarzu na Blu-rayu Coppola mówi, że jest dumny i wzruszony, kiedy patrzy na Sofię, bo udało mu się uchwycić właśnie tę jej naturalność nastolatki w filmie i on sam jest bardzo z tej decyzji zadowolony, chociaż w takim dziwnym akcie narcystycznego odczytania całego filmu mówi, że no właśnie przez to, że prasa tak bardzo rzuciła się później na Sofię, to prawda, była bardzo atakowana, jako niemalże ta, która zatopiła film, że przez to się powtórzyła ta sytuacja z filmu, w której córka Mary oddaje życie za ojca. No, wydaje się to zbyt melodramatyczna deklaracja ze strony Coppoli. Ale faktem jest, że Sofia ma tutaj sceny, w których no, aktorsko nie do końca daje radę, zwłaszcza u boku Andy'ego Garcia, z którym powinna jednak wykrzesać tę chemię, niezbędną po to, żeby uwiarygodnić miłość kuzynów, w tym przypadku kuzynki i kuzyna. No, w tych momentach widać, że Andy Garcia jest bardzo otwarty i bardzo się stara, żeby pomóc swojej koleżance w scenie, a ona no, nie dostarcza tych niezbędnych 10 jeszcze procent, żebyśmy uwierzyli, że tam faktycznie rozgrywa się jakieś zakochanie. No już nie powiem o tym, że właściwie nie ma wspólnych scen Antoniego i Mary, czyli rodzeństwa w tym filmie, co byłoby jednak ciekawe w filmie o rodzinie, żeby pokazać także ich interakcje, ale jakoś scenarzyści o to nie zadbali, przez co Mary się porusza w takiej kolejnej próżni w tym filmie. To znaczy ona ma swój wątek, Antony ma swój wątek, ale rzadko czujemy, żeby te wątki się organicznie zrastały w jedno, chociaż trzeba powiedzieć, że w scenie flirtu kuchennego z Vincentem, kiedy to wspólnie delikatnymi ruchami palców, coraz to bardziej splatających się na stolnicy, ugniatają gnocchi, czyli te kluseczki z ciasta i sera włoskie, to jest scena, którą Coppola z dumą komentuje po latach, ponieważ dba o to, żeby w filmach o Ojcu Chrzestnym były sceny kulinarne. Pamiętamy przepis na sos marinara w pierwszej części i tutaj on też powiedział, że cieszy się, że widać na ekranie prawdziwy sposób robienia gnocchi, no i na dodatek w scenie delikatnie opruszonego mąką erotycznego napięcia. Sofia w tym przypadku okazała się, no właśnie, taką łatwą tarczą, do której bardzo wielu krytyków wystrzeliło swoje pociski, co tylko przysporzyło filmowi kłopotów, które i tak były, bo bardzo wielu krytyków odczuło, że po prostu to nie jest film na poziomie pierwszych dwóch części, ale o tym momencie premiery jeszcze za chwilę, bo ważną rzeczą, którą tutaj też trzeba podkreślić, jest sam fakt tego, jak bardzo autobiograficznie podszedł Coppola do całości filmu, nawet właśnie w tym wątku Sofii, każąc jej zakochać się w swoim kuzynie. To może być no, taki zaskakujący element, bo nie mamy wielu historii teraz takich jak właśnie chociażby słynny melodramat kuzyn-kuzynka, prawda, o miłości kuzynostwa. Wydaje się, że stał się to bardziej temat tabu niż kiedyś. Natomiast tutaj mamy właśnie no, zakochaną w swoim pierwszego stopnia kuzynie młodą dziewczynę i film przyklaskuje ich miłości. Można zapytać, o co tutaj chodzi? Czy to też wątek operowy? Być może, bo w teatrzyku ulicznym lalkowym, który w pewnej scenie Kay i Michael oglądają na Sycylii, widać dokładnie taki wątek właśnie miłości kuzynostwa. Ale z drugiej strony, i to znalazłem tylko w tym komentarzu Coppoli na płycie, on mówi, że jest to hołd dla jego babki, a właściwie dla jego prababki. Ponieważ jak sam powiedział, żeńska strona mojej rodziny, żeńska gałąź, ta prowadząca do jego mamy, wywodzi się właśnie z małżeństwa kuzynostwa. I to jest historia warta opowiedzenia. Odsyłam oczywiście do płyty Blu-ray, Coppola tam o tym mówi. Otóż jego prababka jeszcze na Sycylii szydełkowała, nie wiem na ile jest w tym prawdy, a na ile fantazji Coppoli, ale no brzmi to, szydełkowała i skaleczyła się szydełkiem w nos, a zatem wykonywała no typową kobiecą czynność, tak, tamtego czasu, skaleczyła się, wdała się infekcja w ten nos i lekarze, którzy wtedy inaczej nie działali w zasadzie, amputowali jej ten nos, obcięli, tym samym ją do końca życia oszpecając. I jedynym mężczyzną, który, cytuję Coppolę, zlitował się nad nią i ją poślubił i stał się ojcem jej dzieci, był jej kuzyn właśnie, ponieważ nikt inny by jej nie wziął, mówiąc językiem tamtego czasu, że tak powiem językiem rycerskości wieśniaczej kawaleria rusticana. Wziął ją tylko jej kuzyn. I z tego związku narodziły się potem kolejne pokolenia, no aż do matki Coppoli. A zatem na cześć tamtej właśnie prababki oszpeconej w wypadku, wypadku z szydełkiem, na cześć tej prababki tutaj Coppola umieścił ten wątek miłości kuzynostwa, no i rozegrał go między Andy Garcia i własną córką, czyli Sofią Coppolą, co też jest jakimś ciekawą psychodramą, można powiedzieć, ale nie podejmuje się rozwikłania tegoż wątku. Film był kręcony, zaczęto kręcenie w listopadzie roku 1989. Budżet nie był mały, ale też nie był nieograniczony, ale przekleństwem produkcji i też częściowo wyjaśnieniem, dlaczego te wszystkie elementy aż tak dobrze się nie spięły, okazał się jednak pośpiech. Paramount miał absolutną obsesję na punkcie tego, żeby premiera nastąpiła w Boże Narodzenie roku 1990. Swoją drogą później krytyk Jim Hoberman troszkę będzie się z tego śmiał, mówiąc, że jest bardzo dziwne, że cała Ameryka ma iść w Boże Narodzenie, w święto narodzin Chrystusa, na opowieść o zupełnie innej rodzinie, nie świętej, ale to ciekawe. Tak czy inaczej, oni się uparli. Coppola bardzo walczył, mówiąc, słuchajcie, jeszcze 2-3 miesiące montażu, popracujemy nad tym bardziej szczegółowo, inaczej trochę zmontujemy film i film będzie po prostu lepszy. Oni powiedzieli nie, ten film musi wejść na ekrany 25 grudnia i tak się stało. 25 grudnia nastąpiła premiera i w wielu późniejszych recenzjach podkreślano, że szkoda, że ten pośpiech był taki duży, bo faktem jest, że czasami montaż nawet niewielu fragmentów potrafi zdziałać cuda, nadać całości odrobinę inną równowagę, odrobinę inny rytm i po prostu no, popchnąć film w o wiele lepszą stronę. W tym przypadku tak się nie stało i Coppola z goryczą mówił o tym pośpiechu Paramountu właśnie dla bożonarodzeniowego sezonu, który miał zapewnić większą frekwencję, jako o czymś, co położyło się cieniem na tym filmie. Ale najważniejsza informacja z punktu widzenia dłużnika Coppoli, a właściwie Coppoli dłużnika, który wchodził w sytuację tego filmu, jest oczywiście to, że film odniósł sukces kasowy. Na całym świecie zarobił ponad 130 milionów dolarów. W Stanach był także dobrze odebrany. Wielu krytyków wskazywało na to, że no, kolejny wybitny ojciec chrzestny to nie jest, ale streszczę to, nie ma wstydu. Nie ma wstydu, film może stanąć obok tamtych dwóch jako rodzaj epilogu i także widownia wybrała się, okazało się, że rodzina Corleone jest nadal źródłem zainteresowania, a fakt, że różne mafijne historie lat 80., takie jak chociażby Joey Gallo czy John Gotti, dominowały w nagłówkach, sprawiły, że wydawało się, że wciąż te tematy mafijne są dosyć interesujące. Coppola bał się, czy we Włoszech nie wywoła skandalu tymi wątkami watykańskimi, zresztą Watykan raczej nie chciał współpracować, jeżeli chodzi o udostępnianie lokacji swoich, więc troszkę tam kombinowali z tymi rzymskimi lokacjami, Ale okazało się, że Włochom to w sumie nie przeszkadzało, bo są tak przyzwyczajeni do tych różnych spekulacji około watykańskich i trochę też przyjmują, że jest oczywiste, że w Watykanie zawsze coś idzie nie tak i zawsze jakieś tam intrygi są, że trochę mało ich to obeszło. Przy czym samo kręcenie filmu, co podkreślają wszyscy zaangażowani, było raczej szczęśliwym doświadczeniem, to znaczy Coppola to siedział w swojej srebrnej rybie, czyli tej srebrnej przyczepie, to wychodził, gotował, śpiewał, traktował ekipę jako wielką rodzinę, no Sofia była de facto jej częścią, ale przecież także Talia Shire, siostra, wiele dzieci Coppoli, wnuków, którzy tam występują w różnych scenkach, także jako dzieci rodziny Corleone. I atmosfera była dobra, tym bardziej, że tak duża część zdjęć rozgrywała się we Włoszech, bo było tylko troszkę zdjęć w Nowym Jorku, ale reszta zdjęć to jest Rzym, to jest oczywiście Sycylia, to jest Palermo i to są studia Cinecittà, w których scenograf Dean Tavularis musiał odtworzyć całe wnętrze opery w Palermo, która wtedy była w remoncie, ale także, co ciekawe, w Cinecittà zbudował loft, czyli takie właśnie mieszkanie na szczycie wieżowca, w którym mieszka Michael Corleone, czyli to nowojorskie mieszkanie z tarasem Corleone też było zbudowane w rzymskim Cinecittà. A jako, że już wiecie z pierwszej części tego odcinka, jak bardzo Coppola był przywiązany do myśli o Fellinim, do myśli o Cinecittà, właśnie o tym swoim Cinecittà w Zoetrope, które utracił, to na pewno mu się w tym prawdziwym Cinecittà Felliniego pracowało całkiem przyjemnie, więc to też jest taki malutki element, który sprawił, że zanurzony we włoskiej kulturze Coppola w końcu mógł sobie w tych Włoszech popracować z obszernymi partiami operowymi, właściwie cały finał właśnie zlokalizowany w operze i montowane cztery morderstwa, tak jak morderstwa w pierwszym Ojcu Chrzestnym. No, było to raczej szczęśliwe doświadczenie, które na pewno przyczyniło się do tego, że Coppola się poczuł lepiej, mimo że oczywiście problemów na planie nie brakowało, na czele właśnie z tym zastąpieniem Winona Ryder przez Sofię Coppolę i także na ten pośpiech, który okazał się złym doradcą. Dla nas, kiedy oglądamy ten film dzisiaj, na pewno smaczkami są różne rulki drugoplanowe, które tutaj się pojawiają. Bardzo fajnie jest zobaczyć Helmuta Bergera, chociażby znanego z filmów Viscontiego, dekadenckiego młodzieńca, który tu już takim młodzieńcem nie jest, jako Frederica Kainziga, czyli tego właśnie bankiera watykańskiego, który w pewnym momencie zwisa z mostu. Berger wnosi ze sobą taką kroplę europejskiej dekadencji i zepsucia. Eli Wallach, czyli słynny brzydki z dobrego, złego i brzydkiego Sergio Leone, czyli tak zwany Tuco, aktor żydowskiego pochodzenia, który tutaj wszakże wciela się może nawet trochę z za wielką emfazą we Włocha Don Altobello, który okazuje się największym zdrajcą całej rodziny, całej sytuacji. Ale także mikrorulki, jak chociażby staruszka, która podchodzi do Andiego Garcia i mówi mu, że Joey Zaza bardzo źle rządzi tą dzielnicą, bo ja już nie czuję tu tak bezpiecznie jak kiedyś. Musicie tu zrobić porządek w tej dzielnicy. Tą staruszką jest niejaka Catherine Scorsese, czyli mama Martiego Scorsese'ego, zaprzyjaźnionego oczywiście z Coppolą, który w tym samym roku, 3 miesiące wcześniej nastąpiła premiera, 9 września 1990, oczywiście zrealizował film gangsterski, który przykrył trochę, a nawet bardzo, Ojca Chrzestnego 3, czyli Chłopców z Ferajny. Film, który pokazywał, o, tak będziemy robili kino gangsterskie w latach 90. Ale do tego odsyłam was, bo odcinek o Chłopcach z Ferajny jak najbardziej nagrałem i możecie go posłuchać. Ale warto o tych smaczkach też tu wspomnieć, bo one po prostu są i sprawiają, że w tym filmie, tak jak mówię, dosyć nierównym, co chwilkę jakaś taka przyjemność się pojawia. Swoją drogą Jeff Mini, czyli autor świetnej książki o Coppoli, o której już wspomniałem, który traktuje całą twórczość Coppoli jako jego medytację nad biznesem filmowym, mówi, że jest jeszcze jedno tutaj nawiązanie do Scorsese'ego, mianowicie Scorsese także użył fragmentów rycerskości wieśniaczej w otwierającej sekwencji Wściekłego byka z 1980 roku i rzekomo tutaj też użycie tej samej muzyki jest takim dialogiem z kolegą Scorsese na temat właśnie tego, jak skończyła się epoka wielkich reżyserów w Hollywood, bo przecież Scorsese też większość lat 80. zmagał się z różnymi problemami i pracował na zlecenie, chociażby przy Kolorze pieniędzy, poniósł klęskę z Królem komedii i tak dalej. Ale Scorsese w latach 90. wystrzeli do góry, podczas kiedy Coppola jednak będzie miał troszkę więcej problemów, mimo że już za chwilę czeka go wielki sukces kasowy Drakuli, który będzie dużym zaskoczeniem, ale o tym może przy innej okazji. Film ma swoją premierę, jest Boże Narodzenie roku 1990 i są pierwsze recenzje. Niektórzy są brutalni, mówią, że ten film w ogóle nawet nie może stać obok tamtej dwójki poprzedniej, ale większość recenzji jest mieszana. Pauline Kael na łamach New Yorkera z 14 stycznia roku 1991 i to była jej przedostatnia recenzja opublikowana przed wymuszoną chorobą Parkinsona emeryturą, pisała tak. Negatywnie, ale z pewnymi prześwitami. Pisała tak. W finale Ojca... Przełożyłem dla was ten fragment. W finale Ojca Chrzestnego 2 opowieść była kompletna. Przepięknie kompletna. Francis Ford Coppola doskonale o tym wiedział, dlatego też przez następną dekadę z okładem odmawiał prośbom Paramountu o kolejny sequel. Ale w miarę jak oferty stawały się coraz to bardziej lukratywne, a jego własna skarbonka uległa spektakularnemu roztrzaskaniu, pod koniec 1988 roku Coppola doznał olśnienia. Stwierdził, że wie, jak kontynuować opowieść. Michael Corleone będzie oto niczym król Lear, a Imperium będzie mu się wyślizgiwać z rąk. Michael będzie przeżywał to samo, co Coppola, o czym reżyser zapewnił bez cienia zażenowania w prasie. W głowie Coppoli on sam stał się jego własnym bohaterem tragicznym. Mario Puzo, który napisał powieść źródłową, na podstawie której zrobiono dwa pierwsze filmy, przezornie trzymał język za zębami. I co ciekawe, o Sophie Coppoli pisze Kael. Jest jasne, że ta nastoletnia dziewczyna nie jest wyszkoloną aktorką. Chwilami widać w niej duży dyskomfort, a jej głos, o ile nie mamy do czynienia z dubbingiem, jest mało ekspresyjny, co w jej ostatniej scenie staje się dużym problemem. A mimo to jej obecność ma w sobie coś niezwykłego, a nawet uroczego. Ona jedyna daje całości trochę życia, za co ją polubiłam. Nie polubiłam natomiast tego, jak bardzo Coppola pragnie wzbudzić litość widowni wobec niej. No i kiedy na końcu Mary mówi tato, dad, film zyskuje o co najmniej jedną warstwę za dużo. Dowcipem wykazał się w znakomitej zresztą, naprawdę on już wtedy był świetny, Jim Hoberman na łamach Village Voice, to jest 25 grudnia 1990, recenzja jest w całości online, przetłumaczyłem dla was fragment i trzeba wam wiedzieć, że Hoberman jest od lat fanem złego kina, napisał słynny esej Bad Movies i też złego aktorstwa, o którym pisze jako o fenomenie kulturowym, a nie po to, żeby się wyzłośliwiać. Więc on pisze tak. Najbardziej zdumiewającą obecnością w filmie jest 19-letnia córka Coppoli, Sofia. Najwyraźniej nie tylko papież miewa słabości i hojnie rozdaje honory. To odwołanie do sceny z orderem świętego Sebastiana. Na swój własny, głęboko satysfakcjonujący sposób pełna twarz i niezdarność fizyczna Sofii usprawiedliwiają powstanie tego filmu. Od pewnego momentu, kiedy widzimy, jak bardzo stara się przyjąć właściwy wyraz twarzy do pierwszego z wielu, z całą pewnością niezbędnych, zbliżeń kamery, jej usta układają się w ekspresjonistyczny grymas. Jej głos wnosi nutę kalifornijską, a całość występu jest cudownie behawioralna, w tym sensie, że kamera łapie jej naturalne zachowania. Jak rzekł przed laty Jack Smith, twórca Płonących istot, prawdziwie zły aktor jest unikalny, wielowarstwowy, jedyny w swoim rodzaju, niechcąco ujawniający coś o sobie. Żadna ze scen Ojca Chrzestnego 3 nie komentuje dosadniej natury patriarchatu, niż wszystkie niepewne spojrzenia Sofii, rzucane, jak się zdaje, poza przestrzeń kadru. Jest w tych spojrzeniach obawa, że najdrobniejszy statysta w danej scenie ma być może większe prawo występu przed kamerą niż ona sama. Dostajemy także kulinarną scenę miłosną Sofii z Vincentem, nieprawdopodobnie powściągliwą, a przez to jeszcze bardziej efektywną. Przez cały film obserwujemy młodą kobietę przeklętą dwoma ojcami. Jednym mieszkającym w tej samej filmowej fabule i drugim sprawującym władzę nad filmowym planem. To dowcipna obserwacja, bo rzeczywiście jest coś niemal dokumentalnego w obserwowaniu Sofii w tym filmie. Swoją drogą ona po latach się wypowiadała z dużym spokojem też o tych kontrowersjach, które ją wtedy dotknęły. Mówiła, że aż tak się tym nie przejęła, ale na pewno była częścią pewnego rodzinnego dramatu i chcąc, nie chcąc, kamera Gordona Willisa też troszeczkę ten dramat uchwyciła. Film po latach powrócił, dlatego że w grudniu roku 2020 Francis Ford Coppola zaprezentował światu nową wersję Ojca Chrzestnego 3, mianowicie pełen tytuł, uwaga, brzmi Mario Puzo's The Godfather, Coda, The Death of Michael Corleone. Czyli dosłownie Ojciec Chrzestny Mario Puzo, Coda, Śmierć Michaela Corleone. I tę wersję obecnie możecie oglądać na Netflixie. To jest wersja, która, no cóż, no chyba stanie się tą kanoniczną, bo powoli pewnie ta starsza będzie wypierana. Wersja przemontowana przez Coppolę, tytuł The Death of Michael Corleone to rzeczywiście tytuł, który od początku chciał nadać Coppola temu filmowi. I ciekawa rzecz, że przez lata oczywiście Coppola ciągle gmyra w tych swoich filmach, przemontowuje je. Są różne wersje Czasu Apokalipsy. Ojciec Chrzestny w 1977 roku stał się miniserialem telewizyjnym z ostatnią sceną, co ciekawe, też sugerującą odkupienie Michaela, bo w ostatniej scenie serialu Kay stawiała świeczkę w kościele i modliła się za Michaela. Ujęcie tej świeczki było ostatnim ujęciem, a zatem być może wymodliła to nawrócenie Michaela. Ale dwie najważniejsze zmiany w tej nowej wersji montażowej Ojca Chrzestnego 3, która koniec końców jest troszeczkę krótsza, te dwie zmiany to są pewne przesunięcia. Po pierwsze, co ciekawe, film zaczyna się inaczej. W tej wersji kinowej, którą wciąż możecie oglądać na Blu-rayu, jest tak, że Ojciec Chrzestny 3 zaczyna się w zasadzie od ujęć dawnej glorii, posiadłości Corleone przy jeziorze Tahoe. Obecnie ta posiadłość jest już zniszczona, zatopiona, rozwalona, tam leżą śmieci. Słyszymy głos Michaela Corleone, który pisze list do swoich dzieci i widzimy tą uroczystość kościelną, gdzie on otrzymuje w splendorze order świętego Sebastiana i w miarę jak są wypowiadane frazy kościelne, on przeżywa taką reminiscencję i widzimy znowu śmierć Fredo na jeziorze Tahoe, przypomnienie, z jak wielką winą się zmaga, a jednocześnie już typowe dla Coppoli zderzenie kościelnej pompy z obrazem zbrodni jako kontrastem. Tak się zaczyna ten film, po czym jest już impreza u Corleone, gdzie dokonuje się filantropia Corleone wobec Fundacji Watykańskiej i tak dalej, i tak dalej. Jest to początek, jak na jaki zdecydowano się w roku 90. W 2020 roku ten początek wygląda inaczej. Mianowicie pierwsza scena to jest scena rozmowy Michaela z arcybiskupem, czyli z arcybiskupem, który tutaj no, namawia właśnie Corleone, Michaela Corleone do spłaty długów watykańskich. Corleone z kolei mówi, że chciałby kupić udziały w europejskim konglomeracie Immobiliare. I ta scena oczywiście była w tej starej wersji, tylko że ona była około 40 minuty, ona już się rozgrywała po uroczystości kościelnej, po uroczystości rodzinnej, po śniadaniu biznesowym, które miał Michael i to była no jakby kolejny punkt programu, to znaczy to była ta biznesowa rozmowa, którą on odbywał w swoim typowym biznesowym dniu, tak można powiedzieć. No oczywiście potem wywoływała konsekwencje w postaci podróży do Rzymu, starciem z mafią watykańską i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przesunięcie tej sceny na początek nie jest kaprysem Coppoli, to nie jest tak, że on, nie wiem, dla celów merkantylnych tylko gmyra w tych filmach. on rzeczywiście już w komentarzu nagranym ponad 10 lat temu do wydania DVD i Blu-ray, on już wtedy mówił, że zawsze chciał, żeby scena pierwsza to była ta scena rozmowy z arcybiskupem. Między innymi dlatego, że jest to powtórzenie modelu sceny, jaka otwierała pierwszego Ojca Chrzestnego. Oto mamy Dona Corleone i mamy petenta, tak? Kogoś, kto przychodzi do niego po pomoc. Kamera oddala się od petenta, tak jak od Buonasery, który przychodził w pierwszej scenie do Vita, prosząc o zemstę na oprawcach swojej córki. I kamera oddala się od tego petenta i widzimy ramię Dona, w tym przypadku już Michaela. Ta scena jest niemal identycznie skonstruowana. Innymi słowy, dobrze się stało, że w tej nowej wersji, ja tę wersję bardziej polecam niż tę wersję kinową, że w tej nowej wersji to właśnie jest scena pierwsza. Bo od początku widzimy Dona jako tego, który ma właśnie petentów, który rozwiązuje problemy innych ludzi, który także chce sobie kupić wybaczenie, oczywiście, ale co ważne, ten order świętego Sebastiana, już nie ma tej pompy, co prawda, w drugiej części, ale jest uroczystość rodzinna i sam order, on jest już rezultatem tego dealu. To znaczy, my wiemy już w tej nowej wersji, no że tak, no tutaj Michael Corleone już dealuje, prawda, z Watykańskim Bankiem, a zatem otrzymał ten order. Więc to jest bardzo ważna zmiana i cieszę się, że Coppoli udało się tą prostą, strukturalną zmianę wprowadzić, przy czym tracimy kilka rzeczy, przede wszystkim tracimy obraz Freda, czyli to wspomnienie sprzed lat, które no, przypominało widzom o tym poczuciu winy, jakie miał Michael w związku z bratobójstwem. I bardzo z dużą radością przyjąłem tę zmianę, przy czym jest jeszcze jedna mikrozmiana i trochę nie znalazłem nikogo, kto by to skomentował. Nie twierdzę, że tak nie jest. Na pewno to gdzieś opisał, ale ja nie znalazłem żadnego tekstu na ten temat. Otóż zwróćcie uwagę na jedno ujęcie ustanawiające. To znaczy, nowa wersja Ojca Chrzestnego de facto zaczyna się od ujęcia dwóch budynków. To jest pierwszy obraz, jaki widzimy. Zanim przejdziemy do rozmowy rozgrywającej się w domyśle w środku któregoś z nich, no zapewne tego kościelnego. Otóż po prawej stronie kadru widzimy katedrę świętego Patryka przy 5 Alei w Nowym Jorku. Po lewej stronie kadru widzimy Olympic Tower, czyli wieżowiec, który stoi tuż obok katedry świętego Patryka. I to jest pierwsze ujęcie nowego Ojca Chrzestnego. To ujęcie pojawia się na chwilkę w tym starym Ojcu Chrzestnym 3, jako ujęcie łączące pomiędzy śniadaniem, a właśnie tą rozmową biznesową z arcybiskupem. Ale tutaj, w wersji Coda, to jest ujęcie pierwsze. Ujęcie, które no, właściwie podaje temat filmu w pewnym znaczeniu. A z drugiej strony, z nowej wersji Coda wypadło ujęcie ustanawiające, obecne w części trzeciej oczywiście, ale w tej pierwszej wersji montażowej z 90 roku. Mianowicie nie dostajemy już ujęcia ukazującego wyspę Manhattan z wieżami World Trade Center. To na tle tego ujęcia był napis Nowy Jork, rok 1979. I tam był ważny kontrast pomiędzy tymi wielkimi wieżami World Trade Center a malutką Statuą Wolności. Ten kontrast był bardzo ważny, bo przecież na Statuę Wolności z dołu, jak na monumentalną figurę, patrzył młody Vito Corleone, kiedy w części drugiej imigrował do Ameryki. A zatem trzecia część, wybierając tę architektoniczną parę, to znaczy World Trade Center i Statua Wolności, wskazywała na to, że oto jesteśmy w Nowym Jorku, gdzie właśnie z tej małej Statui Wolności wyrósł ten wielki biznes, czyli World Trade Center, prawda, które jest gigantyczne. Statua ma 93 metry wysokości, a World Trade Center miało wtedy 415 metrów wysokości. I tutaj to ujęcie ustanawiające wypada w tej nowej wersji, może też dlatego, żeby za bardzo nie przypominać o tym 11 września, no jednak wiadomo, co się stało pomiędzy, ale Coppola wybiera inną architektoniczną parę na otwarcie swojego filmu, to znaczy wybiera właśnie tę parę Katedra Świętego Patryka i Olympic Tower. I Jeżeli będziecie na Piątej Alei kiedykolwiek, albo byliście, to wiecie, jak dziwnym i szokującym widokiem jest Olympic Tower, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że często katedry są najwyższymi budynkami w mieście, tak? Europejskie, zwłaszcza polskie oko. Tymczasem ten wieżowiec tak bardzo przewyższa katedrę Świętego Patryka, że nagle ta katedra wydaje się takim malutkim tworem, młodszym kuzynem tego wielkiego biznesu. Olympic Tower powstało w 1974 roku, wtedy zostało ukończone, a fundował je między innymi Arystoteles Onassis i ma 190 metrów. Iglice Patryka, który był świątyni konsekrowanej w 879 roku, mają 100 metrów, a zatem to jest 90 metrów różnicy. I tutaj dokładnie to jest wybite w pierwszym ujęciu nowej wersji Ojca Chrzestnego III. Czyli mamy ten ogromny wieżowiec, czyli świat biznesu, który dominuje nad budynkiem reprezentującym Kościół, reprezentującym wiarę, i jest taki sygnał, to będzie film o tym, że biznes dominuje nawet Kościół, a niekoniecznie o tym, że to jest świat, w którym młody Corleone kiedyś zasadził ziarenka, a obecnie wyrosły te wielkie, wielkie drzewa World Trade Center. I to wydaje mi się bardzo ciekawe, że właśnie taka zamiana tych architektonicznych pomników, swoją drogą pochodzących analogicznie z tych samych czasów, bo Olympic Tower to są lata 70., World Trade Center to są lata 70. i Statua Wolności to jest 886, a Katedra Świętego Patryka to jest 879, a zatem druga połowa XIX wieku, że te dwa kontrasty wizualne tutaj zostały podmienione. To znaczy obecnie starszy Coppola chyba już po prostu bardziej rozumie naturę własnej opowieści i wie, że to zderzenie Świętego Patryka z Olympic Tower jest o wiele ważniejsze dla jego historii. A drugą największą zmianą montażową w Coda, czyli w tej nowej wersji Ojca Chrzestnego III, jest fakt, że nie widzimy już śmierci Michaela Corleone. To jest ten paradoks, że mimo że film nazywa się obecnie Śmierć Michaela Corleone, to tej samej śmierci nie widzimy. W wersji z 90 roku widzieliśmy, jak Michael nagle pada w fotelu na Sycylii, czyli umiera tam, skąd uciekał kiedyś jego ojciec. Wypada mu z ręki pomarańcza, która też nawiązuje do śmierci Vita w Gaju Pomarańczowym. No i tak się kończy film. Natomiast tutaj stary Michael zakłada ciemne okulary, obraz się zaciemnia i pojawia się napis: kiedy Sycylijczycy śpiewają Cente Anni, to życzą długiego życia, Sycylijczycy nigdy nie zapominają. Koniec. To jest zgodne z tym zamiarem Coppoli, który mówił, że tragedią Michaela Corleone i jego prawdziwą śmiercią jest to, że on żyje śmiercią za życia. Zabił brata, stracił dziecko, stracił żonę, stracił wszystko, więc nie musimy już widzieć tej jego faktycznej, fizycznej śmierci. W New York Timesie z grudnia 2020 roku Al Pacino się trochę skarżył na to, mówił, że tak w ogóle to on chętnie by zagrał teraz tę śmierć, że teraz jest wystarczająco stary, że teraz w ogóle rozumie, co to znaczy mieć tak dużo lat i że on chętnie by tę scenę zagrał ponownie, jak napisał, powiedział w wywiadzie dla New York Timesa: my aktorzy uwielbiamy umierać, zapytajcie któregokolwiek aktora, uwielbiamy sceny śmierci, ja bym to chętnie teraz zagrał. No i to też by było ciekawe, gdyby Coppola taką scenę zainscenizował i włączył do filmu już ze starszym Alem Pacino, no ale się na to nie zdecydował, a zatem w nowej i, mam nadzieję, ostatecznej wersji Ojca Chrzestnego III śmierci Michaela Corleone na ekranie nie widzimy. Widzimy jego śmierć duchową w tej opowieści o starciu biznesu i sumienia. Koniec końców Michael przegrywa, ponieważ zasiał ziarenka własnej zguby już w części pierwszej i drugiej, kiedy to stanął po stronie władzy i przemocy, a jednocześnie, jak twierdzi Jeff Manny, źle zrozumiał naturę charyzmy własnego ojca. Jeff Manny w książce Francis Ford Coppola, Contemporary Film Directors, pisze bardzo przenikliwie i chcę, żeby te słowa wybrzmiały na koniec tego odcinka. Siła władzy oparta na przymusie jest w świecie Ojca Chrzestnego mniej ważna niż siła władzy opartej na perswazji. Michael jest postacią tragiczną, bo źle zrozumiał naturę władzy, jaką dzierżył jego ojciec Vito. Michael uznał, że władza Vita płynęła z przymusu będącego częścią zdecydowanego działania, podczas gdy władza ta w istocie zasadzała się na widoczności zdecydowanego działania. Michael nie może zapewnić swojej rodzinie dobrobytu, szczęścia, ponieważ brakuje mu tej części osobowości, którą zamiast niego odziedziczył brat Fredo. Fredo jest bardziej artystą niż biznesmenem, dlatego zostaje oddelegowany do Las Vegas. Ma w sobie krople hedonizmu, całkowicie obcą Michaelowi. Gdyby ojciec chrzestny był o rodzinie artystów, to Fredo byłby główną postacią. W filmie Tetro z 2009 roku, też w filmie Coppoli, szwagierka mówi do Beniego: rodzina musi się umieć razem bawić. I te słowa, Manny w ogóle traktuje Tetro jako postscriptum do Ojca Chrzestnego, w którym w ostatecznym freudowskim gambicie brat dowiaduje się, że jego starszy brat to jest jego ojciec. Zostawiam to na freudowskim stole. W każdym razie myślę, że te słowa są bardzo ważne. Manny mówi w końcu, koniec końców tragedią Michaela jest to, że nie jest artystą. Fredo miał w sobie artystyczny gen. Michael pomylił się w ocenie swojego ojca. Myślał, że będąc coraz to twardszy, będzie tak skuteczny jak ojciec, podczas kiedy jego ojciec nie opierał swojej charyzmy na czystej sile, ale także na, no właśnie, tej kropli zrozumienia innych ludzi, co oczywiście nie rozgrzesza Vita z jego różnych grzechów. W 2012 roku wyszła jeszcze, to dla porządku chcę powiedzieć, uzupełniona wersja scenariusza Maria Puzo, który pracował nad kontynuacją rodziny Corleone. To się nazywa Rodzina Corleone, Mario Puzo et Falco. Uzupełnił scenariusz Puzo, taką wersję roboczą. No Puzo zmarł w 99, więc już kolejnych części Puzo nie będzie, ale Rodzina Corleone była jeszcze takim no postscriptum. Gdzieś w powietrzu unosi się pytanie, czy kiedyś powstanie Ojciec Chrzestny 4, czy no Paramount ma wszelkie prawa, więc mógłby zrobić na przykład spin-off pod tytułem Koni Corleone, The Goddaughter na przykład. Jestem w stanie to sobie wyobrazić. Zobaczymy, czy tak będzie. Myślę, że historia rodziny Corleone nie jest jeszcze zamknięta. Wciąż te filmy bardzo fascynują, a w tym odcinku, długim co prawda, ale bardzo chciałem wam pokazać, że i w historii realizacji, i w tematach filmu Ojciec Chrzestny 3, tak jak w całej trylogii zresztą, jest odzwierciedlony sam Francis Ford Coppola. A zatem, aby dobrze zrozumieć opowieść o Michaelu i o tym, z czym się boryka, ale także, aby zrozumieć, dlaczego ten film wygląda tak, a nie inaczej, niezbędne jest, żeby wiedzieć, w jakim momencie życia i kariery Coppola ten film robił i że trochę egzorcyzmował i własne demony, i łatał własne długi. Co ten film pomógł mu zrobić, później także niespodziewany sukces Drakuli, bardzo niezwykłego formalnie filmu, który odniósł duży sukces kasowy, sprawił, że Coppola się wykaraskał, do wysokobudżetowych filmów już nie wrócił, ale udaje mu się także przez to, że zapisał firmę American Zoetrop swoim dzieciom, Romanowi i Sofii, także z nimi pracował. Oczywiście Sofia w międzyczasie stała się wybitną reżyserką i scenarzystką. No, robił kolejne filmy niewielkie, zazwyczaj przyjmowane różnie. Czasami bardziej flirtował znowu jako reżyser do wynajęcia przy takich filmach jak Jack, czy który w pełni można zrozumieć wtedy, kiedy pamięta się o tragedii odejścia syna Coppoli, czyli Gia, oraz film Rainmaker, czyli Zaklinacz deszczu, komercyjna adaptacja Johna Grishama, ale także bardziej osobiste filmy jak Młodość stulatka czy Tetro, w których on ciągle poszukuje nowego języka. W 2012 zrealizował Twixt w trzech wymiarach, w 3D. No i obecnie czekamy na Megalopolis, czyli film, o którym on mówi od wczesnych lat 80., że chciał go nakręcić. I obecnie, już kiedy dosłownie kończę nagrywać dla was ten odcinek, czytam na Filmwebie doniesienia, że oto kolejny czas apokalipsy, klęska kasowa, Coppola w długach, Megalopolis kosztuje więcej niż się spodziewał. No naprawdę, jest rok 2023 i historia lubi się powtarzać, trochę chyba jak z prosto z serca, one from the heart. Francis Ford Coppola dalej rzuca wyzwanie budżetom, systemowi i chce zrealizować coś własnego, drogiego, takiego, jakiego jeszcze nigdy nie było. Zobaczymy. O Megalopolis, jeżeli, daj mu Boże zdrowie, film powstanie, ja na pewno zrealizuję odcinek. Ponieważ odcinek jest bardzo długi, ale mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia, pozwólcie, że wypowiem ją w części odcinka, którą zatytułuję niniejszym Koda. Koda do odcinka Spoilermastera. Ojciec Chrzestny 3 nie spotkał się z sukcesem oscarowym mimo 7 nominacji dla filmu, reżysera, dla zdjęć Gordona Willisa, dla scenografii, montażu, piosenki i dla aktora w drugoplanowej roli, czyli Andy'ego Garcia. Film trafił bardzo szybko na polskie ekrany i już w czerwcowym numerze 22 tygodnika Film Piotr Wojciechowski pisał tak oto. Ten Włochów portret własny przerysowany jest miejscami poza granice karykatury. Wtedy na przykład, kiedy początkiem miłosnego zbliżenia dwojga młodych jest wspólne gniecenie gnocchi, czy wtedy, kiedy arcybiskup od świtu włóczy się po schodach w swoim pałacu, ubrany w szaty pontyfikalne, po to tylko, aby jego śmierć miała bogatszą oprawę kostiumową. Przesłanie ideowe filmu jest więc nie tylko dwuznaczne, pisze Piotr Wojciechowski, jest pełne sprzeczności. Świat mafii jest wyidealizowany, Al Pacino kreuje postać wielką i tragiczną, a jednocześnie jest to wielkość z operowej sceny, a cały tragizm koncentruje się w tym, że w świecie kukiełek poruszanych sznureczkami przez tajemnicze postaci zrządzonej światem kamaryli, finansistów i polityków, wielki mafiozo próbuje być władcą niezależnym. Wynika z tego, że rewolwerowcy, gangsterzy, handlarze narkotyków to w gruncie rzeczy drobne płotki, nieudolni poczciwcy od mokrej roboty, naiwniacy, którzy nie potrafią uprać swoich brudnych dochodów. A prawdziwymi gangsterami są nieskazitelni politycy, poważni bankierzy, rady nadzorcze koncernów złożone z szanowanych panów w nieskazitelnych garniturach. Francis Ford Coppola zachwyca się tym światem, krytykuje go, ostrzega przed nim, zaleca padać plackiem przed jego wszechpotęgą, szanować jego prawa, a w sercu piastować proste uczucia miłości do rodziny i sztuki wokalnej oraz kulinarnej, przypomina o gnocchi Piotr Wojciechowski. Ciekawe pytania, które padały w Polsce, która sama zmieniała się i w której pytanie o to, kto jest dobry, a kto zły i do kogo tak naprawdę należy władza, na pewno było bardzo istotne i palące. Ale w ramach tej kody zakończenia chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę przenieśli się w czasie do czasu, kiedy American Zoetrope działało jako studio i chciałbym przypomnieć jeden epizod, mianowicie w jednym ze źródeł Coppola wspomina, że któregoś dnia wybrał się z edukacyjną pogadanką do liceum, które mieściło się dosłownie po przeciwnej stronie ulicy wobec studiów American Zoetrope. Opowiadał dzieciakom entuzjastycznie o tym, że nie tylko sam kiedyś o to samo liceum zahaczył, ale też, że jaką wielką frajdą jest kręcenie filmów, jest robienie kina. I nagle przyszedł mu do głowy pomysł. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce być zaangażowany w filmową produkcję, zapraszam, możecie być stażystami w American Zoetrope. Tak jak powiedział, tak zrobił. Aktorzy i pracownicy Zoetrope wspominają, że już na drugi dzień studio zapełniło się licealistami, którzy byli traktowani całkiem poważnie przez Coppolę. Przydzielił im rolę, mieli się przyuczać, mieli podglądać, jak robi się scenografię, jak robi się kostiumy i nawet nadał im konkretne tytuły w tej hierarchii. Nagle American Zoetrope stało się niemal Akademią Pana Kleksa, Akademią Pana Coppoli, w której obok dorosłych, doświadczonych scenografów przyglądali się ich robocie także czeladnicy, licealiści. Co za piękna wizja pasji i biznesu, który jednocześnie może być rodziną, szkołą. Kiedy o tym myślę, myślę sobie o pierwszych słowach Ojca Chrzestnego 3, kiedy Michael Corleone pisze list do swoich dzieci i mówi, że największym bogactwem tego świata są właśnie dzieci. Wydaje się, że Coppola i jako właściciel, ojciec wielkiej rodziny, ale także jako ktoś, kto ciągle ten swój biznes przedefiniowywał, zmieniał, włączał swoje dzieci w rozmaite gałęzie swojego biznesu, nie tylko te filmowe, ale także te chociażby związane z winiarstwem czy z produkcją sosów do potraw. Otóż wydaje się, że ojciec chrzestny, godfather rodziny Coppolów, zawsze w tej młodości był niesłychanie rozkochany. I chyba dlatego zależało mu tak bardzo na autentyczności Sofii Coppoli w tym filmie, ale także dlatego w jego filmach jest tak dużo portretów młodych ludzi. bo właśnie w świetle tych słów padających w Ojcu Chrzestnym 3, że największym skarbem jest młodzież, największym skarbem są dzieci, możecie spojrzeć na twórczość, która zaczyna się de facto od filmu pod tytułem Jesteś dużym chłopcem, You're a big boy now, właśnie o młodym człowieku wchodzącym w dorosłość, a później zawiera takie portrety młodych ludzi, jak chociażby Outsiderzy, Bojownik, Odmłodzona, Peggy Sue czy Jack, który mimo, że wygląda na 40-latka, jest tak naprawdę 10-latkiem, a ponad 80-letni dzisiaj Coppola być może w sercu wciąż jest po prostu a big boy, czyli chłopakiem wchodzącym w kolejną przygodę. W twórczości Coppoli, jak już wam wspomniałem, pojawia się często motyw buntu wobec hierarchii, także buntu wobec zorganizowanej religii i dostrzegam pewną ciągłość, linię ciągłą, którą można poprowadzić od buntowniczej sceny, w której bohater You're a Big Boy Now kradnie Biblię Gutenberga z nowojorskiej biblioteki publicznej i biegnie nią w dzikim biegu przez Bryant Park. Także widzimy to w scenie bluźnierczego chrztu w Ojcu Chrzestnym, czy rozwaleniu postaci Maryjki w rozmowie, którą tę scenę omawiałem w odcinku poświęconym rozmowie. Na pewno jest też to w geście oczernienia hierarchii kościelnej w Ojcu Chrzestnym 3, gdzie Coppola z lubością przypisuje papieżom i ich otoczeniu najgorsze możliwe zbrodnie. Myślę, że to jest część tego samego buntu, tego samego sprzeciwu wobec właśnie hierarchii, takiej religii, można powiedzieć, zastygniętej w instytucji i formule. A jednocześnie nie ma żadnych wątpliwości, że tak jak Ojciec Chrzestny 3 jest formą spłacenia długów faktycznych, finansowych, tak też jest to film o płaceniu długów moralnych. No koniec końców jednak Michael chce się i wyspowiadać, i zmienić swoje życie, i przede wszystkim przeprosić tych, których skrzywdził, przynajmniej tych żywych, których jeszcze przeprosić może. Wydaje mi się zatem, że w ramach tej kody końca odcinka musi być wypowiedziana jedna kwestia, mianowicie Ojciec Chrzestny 3 jest przede wszystkim najbardziej międzypokoleniowym filmem Francisa Forda Coppoli. Nie ma przypadku w tym, że pracując nad nim sam miał już 50 lat, dokładnie kończył 50 lat w 1989 roku i wydaje się, że to jego z jednej strony zapatrzenie w młodą Sofię, w przyszłość własnej rodziny, a z drugiej strony zapatrzenie w śmierć Michaela Corleone, wysuniętą w przyszłość, sytuuje jego samego dokładnie po środku, pomiędzy młodzieżą, którą przygarnął jako czeladników do swojego studia, kiedy jeszcze je miał w latach 80., a tą starością, która zaczynała się już wtedy zakradać i którą on oczywiście będzie zawsze odpędzał, chociażby w takich filmach jak Magiczna młodość stulatka, czyli w oryginale Youth Without Youth. Minęło dużo czasu, mało kto ogląda prosto z serca, mało kto ogląda z pasją Ojca Chrzestnego 3, mimo że dużo osób ogląda ten film na pewno z ciekawością. Neony z prosto z serca, czy tego od serca, zostały koniec końców sprzedane i użyte w innym filmie, czyli w Łowcy Androidów Ridleya Scotta, gdzie do dzisiaj połyskują, ilekroć ten film oglądamy. I to czasem tak jest, że okruchy i strzępy i skorupy marzenia jednego wizjonera lądują w dziele wizjonera numer 2. I tak stało się pomiędzy Coppolą i Ridleyem Scottem. A my mamy niedoskonałego Ojca Chrzestnego 3, który wszakże jest znakomitym świadectwem drogi i tej biznesowej, i tej duchowej, i tej wewnętrznej, jaką przeszedł wybitny reżyser, wspaniały człowiek, wizjonerski producent i szalony biznesmen Francis Ford Coppola. Bardzo wam dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej długiej opowieści o Francisie Fordzie Coppoli w latach 80. i o Ojcu Chrzestnym 3. Pamiętajcie, że wysłuchaliście tej opowieści tylko dzięki wsparciu patronek i patronów. To ich wsparcie umożliwia mi to, że po godzinach, po mojej pracy dziennej na uczelni mogę usiąść, przygotowywać te notatki, czytać te książki, tworzyć dla was te opowieści. To jest owoc bezpośredni wsparcia patronek i patronów, dlatego serdecznie was zapraszam. patronite.pl/spoilermaster. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, wesprzyjcie proszę moją pracę, a jeśli nie możecie jej wesprzeć, proszę, szerujcie podcast, dzielcie się nim, tak żeby znajdował kolejnych słuchaczy, kolejne słuchaczki. Dziękuję wam serdecznie. Tym samym domykamy sagę Ojca Chrzestnego w Spoilermasterze.